kiedyś jednak było inaczej, jednak ilość zaburzeń była, tylko psychicznych była, no chorowaliśmy psychicznie. Chorowaliśmy odkąd mamy tak naprawdę możliwość kontaktowania się z naszymi przodkami za pomocą na przykład rysunków w jaskini, to i tak widać, że coś tam się dzieje, w tej psychice się zawsze działo. Nie? Tak. Może, no wiem, że nie na taką skalę.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Witam Cię w 189. odcinku podcastu Champions Way. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny ze mną jesteś. Być może jesteś tutaj po raz pierwszy, w takim razie witam Cię po raz pierwszy. I już na początku chciałbym pochwalić się taką jedną fajną w sumie informacją, ponieważ dostałem od Spotify taką małą wzmiankę o tym, że mój podcast został sklasyfikowany w top 150 wszystkich podcastów w Polsce. Jest to o tyle dla mnie wyróżnienie i podziękowanie dla Was, bo to dzięki Wam ten podcast w ogóle istnieje. I dzięki temu, że jesteście, że klikacie, że odpowiadacie na moje prośby, na moje pytania i niezmiennie po prostu jesteście zaangażowani, ten podcast razem wspólnie z nami po prostu się rozwija. I pamiętam, że jak nie widziałem go nawet na top 200, to myślałem sobie, o ciekawe, gdzie on tam jest daleko w rankingu, ale jak zobaczyłem, że w Polsce w 2023 roku aktywnych podcastów było mniej więcej 7 tysięcy, niecałe 7 tysięcy, to pomyślałem sobie, wow, no fajnie by było gdzieś tam być może na przykład w tym pierwszym tysiącu, a okazuje się, że na ten moment jesteśmy w drugiej setce. No i oczywiście nie zatrzymujemy się dalej, bo w Polsce jest tylko 16 podcastów, które przekroczyły 1000 odcinków, a chyba tylko niecałe 50, które znajdują się w przedziale od 100 odcinków do 500. Także słuchajcie, idziemy dalej. Dzisiaj 189 odcinek podcastu, również z gościem po raz kolejny, z gościnią, która jest u mnie w podcaście po raz drugi i to w krótkim okresie czasu. Dobrze, nie będę owijał bawełnę. Będzie to po raz kolejny doktora, psychiatrka Maja Herman, która po raz drugi zagościła w tej audycji w tym roku. No i to był naprawdę fajny odcinek. Rozmawialiśmy o zaburzeniach psychicznych, o trendach też takich rewolucyjnych, które w ostatnich 20 latach mniej więcej miały miejsce. Ale zadaliśmy sobie również pytanie, czy terapia jest dla wszystkich, co się dzieje, gdy terminy medyczne zyskują zbyt duży rozgłos medialny. Czym w ogóle jest psychopatia? Czy można udowodnić przed sądem, że ktoś jest psychopatą i dlaczego warto wiedzieć więcej o dezinformacji. No o tym właśnie był 189 odcinek podcastu, do którego zapraszam Cię już za chwilkę, ale skoro na fali tego fajnego wyniku, który osiągamy wspólnie w rankingu top podcastów w Polsce, no to wyjdę znowu z prośbą, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli oczywiście ocenisz tą audycję, jeżeli wystawisz adekwatną liczbę gwiazdek na Spotify, czy wystawisz komentarz na YouTube, gdziekolwiek tego słuchasz, zawsze możesz na pewno jakąś ocenę wystawić. Do tego Cię zachęcam, zapraszam, będzie mi bardzo miło. No i niezmiennie, aby rozwijać ten podcast, proszę Cię o to wsparcie w postaci małej cegiełki, czyli postawienia mi wirtualnej kawy w Buy Coffee. Tu znajdziesz odpowiedni link do tego, aby kupić mi wirtualną kawę, jak zawsze w opisie tego odcinka. A teraz zapraszam Cię już do 189 odcinka podcastu z Mają Herman, z doktorą Mają Herman o zaburzeniach psychicznych w 2024 roku.
Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 189 odcinek podcastu Champions Way i dlatego, że w tym podcaście spełniamy marzenia, to moją gościnią po raz drugi jest psychopatka Maja Herman.
Dzień dobry, nazywam się Maja Herman, jestem psychopatką, jestem z tego dumna.
Tak, a teraz uchylmy rąbkę tajemnicy. Dlaczego? Bo ja sobie specjalnie słuchałem końcówki naszego ostatniego odcinka i Tobie się tak to spodobało, tak ci siadł ten tytuł, że powiedziałaś, o, chyba będę się teraz, a jakby mnie ktoś tak nazywał, to by było.
Tak, i że zmienię sobie nazwę na mediach społecznościowych. Maja Herman, psychopatka.
A ja wcześniej nie mogłem powstrzymać, jak wrzuciłem zapowiedź naszego podcastu i Q&A. Także rozpocząłem to.
Bardzo jestem z ciebie dumna i z siebie też. Tak. Z nas.
Z nas, z oczywiście. Ostatni raz się spotkaliśmy 24 stycznia na nagraniu, więc już lekko ponad miesiąc. To ten podcast był opublikowany chwilkę później, więc mnie się wydaje chyba, tak jak też powiedziałaś na ofie,
tak,
że jakby to się wydarzyło przed chwilą.
Tak, tak, takie mam wrażenie, że to było w zeszłym tygodniu i teraz kontynuujemy po prostu płynnie tę rozmowę.
Tak, tak. I w tym jednym tygodniu obskoczyłaś Maroko, konferencję dla psychiatrów, konferencję psychodietetyczną, jeszcze parę rzeczy pewnie.
I jeszcze konferencję o dezinformacji w Rzeszowie. Jeszcze w międzyczasie byłam w Rzeszowie, tak, jeszcze byłam w Rzeszowie, no.
I teraz wieża Maja Herman, trenerka mentalna, która mówi, śpię 4 godziny dziennie, pracuje 21.
Właśnie i dlatego, mój drogi, od przyszłego tygodnia jesteś przedostatnią osobą, której nie odmawiam.
Okay.
Ostatnia jest Joasia, która jest fizjoterapeutką i z okazji nadchodzącego tygodnia mózgu, który idzie już wielkimi krokami, też u niej nagrywam taki podcast jutro. I koniec. Odmowa za odmową jest. Niestety nie. Niestety nie. Nawet ostatnio nie odpisałam, ale mam zamiar odpisać po rozmowie z tobą. No i taka jest... Takie jest jakieś tam wydawnictwo czy gazeta jakaś. Mhm. I zaproponowali mi, żebym się wypowiedziała o takim zjawisku bedroutingu. Mhm. Czyli takiego, wiesz co to jest? Promowania, nie, leżenia w łóżku i nic nie robienia. I to ja to totalnie czuję.
Jest już takie zjawisko?
Tak. Aha. Bardzo powszechne teraz, okay, wśród młodych ludzi, takich młodych, czyli tych takich 20-latków. Mhm. Nic nie muszę, mogę tylko leżeć w łóżku, przewracać się, wiesz, z boku na bok i to jest cała moja aktywność, mam do tego prawo i to jest, wiesz, w postaci takich challenge'ów, okay, stylu życia, a nawet i stylu życia. I ja to totalnie czuję, naprawdę czuję ten temat, ale nie. Bo to jest też obciążenie dla mnie, wiesz, udzielanie wywiadu jest obciążeniem, tak, i bycie, i rozmawianie. To jest ta dopamina, o której też rozmawialiśmy, którą ja później muszę coś z nią zrobić, gdzieś zagospodarować sobie ten spadek. Moja kondycja fizyczna, no dno, no. Co ja ci będę mówić? Dno. Jak ja, wiesz, nie mam siły, to znaczy mam teoretycznie, ale to nie jest taka siła, którą ja bym chciała mieć do podniesienia zakupów w sklepie i zakupy w sklepie mnie męczą fizycznie, no to stwierdziłam czas na ćwiczenia. I nawet w ramach tego naprawiania poszłam, wczoraj byłam z trenerem personalnym, bardzo fajnym młodym chłopakiem. Co prawda mógłby być moim synem, ale szanuję jego wiedzę i sposób podejścia. No i tam sobie zaplanowaliśmy, co ja będę potrzebować, jak osiągnąć cele, które mam w głowie, a potrzebuję siły i kondycji. To są dwa cele, które ja mam.
Fajnie.
No bardzo mi się to podobało i podobał mi się skład procentowy mojego ciała, więc nie jest tak źle, więc jakby...
Wiek metaboliczny, ten biologiczny, jaki miałaś? Za 20 lat? 25?
No, 15.
Oczywiście, że tak. Ale to, wiesz, fajnie w ogóle, że o tym mówisz. Maja Herman, psychiatrka oczywiście, prawda, i chciałabyś dopowiedzieć coś, co uważasz, że byłoby też ważne o tobie, bo tak wjechaliśmy sobie w tą rozmowę, ale ewentualnie
no właśnie, w sumie
coś o tym, kim jesteś?
Coś o tym, kim jestem. Boże, kim ja nie jestem.
Kim się stajesz?
Kim się staję? Teraz staję się lepszą wersją siebie. No nie, no psychiatrką jestem przede wszystkim. To jest jakby rzecz, która jest najważniejsza i taką propagatorką, no właśnie, propagatorką chyba zdrowia psychicznego. Ja lata temu sobie wymyśliłam hashtag, którym się też posługuję do dzisiaj, psychiatria użyteczna. I to była taka wizja, która od samego początku w mediach mi przyświecała, żeby sprawić, żeby ta psychiatria przestała być tymi, wiesz, sorry teraz za mój seksizm, ale starszymi panami w garniturach, a stała się bardzo sexy, bardzo taka trendy, bardzo dla ludzi i bardzo zrozumiałym językiem, bo to łatwo powiedzieć, że zdekompensowałam się i mam dysonans poznawczy, łatwo używać trudnych słów, a zdecydowanie trudniejsze jest wytłumaczenie zjawisk, które są medyczne, które są trudne, które są mega skomplikowane w taki sposób, żeby większość ludzi zaczęła je rozumieć i nie bać się też tego. I to jest chyba to, co ja robię od lat, staram się robić. Mhm. Wychodzi mi to raczej dobrze, Raczej uważam, że mi to wychodzi dobrze, że mam naturalną predyspozycję, a jeszcze podszkoliłam się znacząco i tym się zajmuję. Oczywiście zadzieram ze wszystkimi, którzy tylko próbują powiedzieć złe słowo o psychiatrii, psychologii, psychoterapii i tak dalej, i tak dalej.
Ale wiesz, jak powiedziałaś to zdanie, że chciałabyś, żeby ta psychiatria stała się bardziej sexy, to ja mam wrażenie, znowu może takie poczucie mojej bańki, że w ogóle ta sfera psyche i psychospecjaliści, no tak stają się trochę tacy. W sensie ja się za takiego uważam też. Nie wiem, czy to...
Za sexy? Że jesteś sexy?
Tak, pod tym kątem, nie? Że właśnie to, co robię, jest fajne. Mhm. A nie jakieś takie, wiesz, przypisane do jakiegoś, no powiem brzydko, może nie wiem, jakiegoś takiego lamusa siedzącego na, wiesz, na jakimś fotelu w ogóle z wąsem, w okularach, w swetrze od babci. No nie mam nic do swetrów od babci, nie? Ale to też jest taki obraz kogoś takiego, kto jest taki, siedzi po prostu, wiesz, bez uczuć, już dawno korzenie zapuścił w fotelu.
Tak, i tylko takim metalicznym głosem, i jak się z tym czujesz?
Tak.
Mhm, rozumiem.
No tak, tak, tak czuję, że...
A rodzice to jak? Żyją?
No, bo to ich wina, wiesz.
No tak, wiadomo, to wina matki zawsze. Standard. Ja myślę, że jednak to chyba jest nasza bańka.
Okej. Okay. Ja też tak czuję, jak to wypowiedziałem na głos.
No, ja myślę, że to jest nasza bańka. Szczególnie widzę to na konferencjach lekarsko-psychiatrycznych. Mhm. Że to jest nasza bańka. Natomiast zupełnie inni są psychodietetyczki i psychodietetycy i dietetycy i dietetyczki, no są fenomenalni. Muszę ci powiedzieć, że to jest moja ulubiona widownia, dla jakiej daję wykłady. Otwarta, gotowa, to są osoby, które, wiesz, tak naprawdę, które są pionierami i pionierkami w tym zakresie, bo to jest naprawdę młoda działka. I one są fantastyczne, ja ci powiem. Gotowe, takie. Ja wiem, że tam jest dużo też za przeszłości w tym zawodzie i szczególnie tak. Na tej konferencji bardzo dużo o tym była mowa, żebyście nie tłukli tylko tych jadłospisów, że psychodietetyka czy tam dietetyka to o wiele więcej niż tylko tłuczenie jadłospisów. Ale naprawdę one są super. One, bo głównie są kobiety tam. Akurat na tej konferencji były głównie kobiety. No, ale to jest moja... I one są takie właśnie... One są sexy, powiem ci. Mhm. One są sexy i oni są sexy, naprawdę. To jest takie prężne, sexy środowisko i fajnie pokazujące zdrowie, psychę, fizyczność, psychiczne. No naprawdę, ja jestem pełna zachwytu nad nimi i bardzo ci polecam. Jak kiedyś dostaniesz propozycję, zawsze przyjmuj. Zawsze przyjmuj. Nic takiego nie podnosi jak wizyta u psychodietetyków, bo oni naprawdę słuchają. Dla nich to jest wszystko ważne, co się tam dzieje, a nie kolejny wykład do odbębnienia. Mhm. I jeszcze jedną smutną refleksję po tym takim tour, który w międzyczasie się nam odbył. I tak sobie pomyślałam, pójdę na Mateusza, to tam będzie przestrzeń, żeby to powiedzieć.
Tak, tak.
Pomyślałam, że jest taka jedna smutna rzecz. Zauważ, że jak jeździsz na jakieś konferencje, to starsze osoby, bardziej doświadczone osoby, ja mówię teraz o doświadczonych osobach, nie chodzi koniecznie o wiek metrykalny, tylko doświadczenie zawodowe, nie przychodzą na takie konferencje. I to jest bardzo smutne dla mnie. To jak wśród psychiatrów na sali są same młode osoby, doświadczeniowo, zawodowo, no to dla mnie to jest trochę dziwne, bo ja sama słucham, ja sama jak jestem na takich konferencjach i też właśnie muszę się tu w piersi uderzyć, bo swą wątpą, bo jak jestem na takiej konferencji, to słucham faktycznie. Jestem na tych wykładach kolegów i koleżanek. Ale sama już tak, żeby się zapisać na jakąś konferencję szkoleniową, to też tego nie robię. I to jest taka uwaga do nas, tych starszych stażem. Ej, nie zjedliśmy rozumu. Zawsze możemy coś nowego się dowiedzieć. Nawet jeśli to jest temat, który doskonale znamy, to zobaczenie tego tematu innymi oczami jest niezwykle cenne też zawodowo. My tego w ogóle nie robimy. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie w tych psychologicznych konferencjach, czy nie, ale no, w lekarskich to jest bardzo widać tę dysproporcję.
Czuję to, że w pewnym sensie jakby spojrzeć na parę osób w psychologii sportu, które ja cenię, choć nie znam osobiście i jakoś tak często nie mam z nimi do czynienia, to oni pojawiają się na jakichkolwiek konferencjach, czy jakichkolwiek wykłado, kurso konferencjach wyłącznie jako prelegenci. Nie zobaczysz ich nigdzie z wyboru, żeby się zgłosili. Ale masz rację, wiesz, bo to tak, nawet jak ja na to patrzę, to z mojej perspektywy w tym momencie, to ja szukam czegoś naprawdę takiego dobrego, wiesz, żeby na to pojechać czy się zapisać. prawda? Ja jestem na takim etapie, że naprawdę musi mnie coś tak mocno zainteresować. Nie mam czegoś takiego, że nie chcę, już wiesz.
To dobrze, to się bardzo ceni, bo widzisz, w ramach tego mojego naprawiania nowej wersji siebie, jest to jedno z moich takich, nie postanowień, ale takich rzeczy, które no warto zrobić i robić dla siebie, nie, że w nowym roku, tylko w ogóle.
Tak.
Właśnie jeżdżenie na konferencję jako uczestnik, że no to jednak dużo daje, dużo zmienia i dużo mi daje zawodowo też. Tak jak słuchałam na tej konferencji psychodietetycznej, no ta konferencja o dezinformacji to już w ogóle, wiesz, to jest zupełnie inny rodzaj wiedzy, którą tam zdobywałam i którą tam przekazywali. No i to jest naprawdę myślę, że to jest ważne i cenne i dlatego ja też sama osobiście to jest w ramach właśnie poprawiania nie tylko kondycji fizycznej, w sensie chodzenia i tam dymania z tą sztangą, ale też sztangą stają się dla mnie konferencje, ale przyjemną. W kontekście mówię przyjemności, nie? To takie, takie coś sobie pomyślałam, co chciałam powiedzieć. No.
Z drugiej strony zobacz, jak też to można ciekawie połączyć, bo teraz mi to przyszło na myśl, że jak często zdarzyło ci się, tobie na pewno o wiele częściej niż mnie, ale będąc prelegentem na jakimś wydarzeniu, może przeszło nam przez głowę, na przykład, żeby również w nim uczestniczyć. Ale czy to zrobiliśmy? I tak na przykład mówisz teraz o takiej konferencji psychodietetycznej, prawda? Że przecież jako prelegentka w sumie można było zaplanować cały weekend, nie? To było jednodniowe czy dwudniowe?
Jednodniowa była, a na drugim dniu były szkolenia. Okay. Takie już zaplanowane, bo to Magda Hajkiewicz i Nina robiły. I to już druga tura tej konferencji.
Tak. No, więc pozdrawiamy serdecznie dziewczyny.
Bardzo, bardzo dobre merytorycznie obie dziewczyny, jeśli chodzi o dietetykę.
Z Magdą i z razem właśnie z Matyldą, dokończyliśmy w tym samym momencie studia. My jesteśmy z tego samego roku.
Tak, z Magdą też, racja, tak, Magda też mi to mówiła.
Magda troszkę później skończyła. Bo sobie tam zrobiła małą przerwę, ale generalnie jesteśmy ten sam rok.
No tak, racja. No
wiecie,
jakiś taki dobry rocznik wypuściliście.
Naprawdę.
Dobrych, kompetentnych osób.
Też mi się tak wydaje. Ja jestem przemega wdzięczny za niego. No, więc można zostać na konferencji, można właśnie w niej uczestniczyć jako prelegent, nie?
Tak.
A czasem tak się wydaje, trochę wiesz, że...
A po co? I też takie, dobra, nie będę tam, co ja, bo wiesz też, dwa rodzaje mogą być komunikatu, które ci się w głowie zrodzą. Znaczy nie komunikatu, tylko takiej myśli związanej z tym. To pierwszy to jest taki, że po pierwsze, co sobie inni pomyślą, że ja tego słucham? Może sobie pomyślą, że ja nic nie wiem. Taki rodzaj też może być myśli, który się ludziom pojawia w głowie. A drugi, co ja tam się nauczę, przecież o wiele więcej wiem niż jakaś tam... chciałam jakiś epitet wymyślić, ale stwierdziłam, nie będę, chociaż mam cały zasób tych epitetów, potrafię ich wymyślać, więc, ale nie będę. Co ja tam więcej będę wiedziała niż jakaś dziewczyna, która dopiero od 3 lat ledwo zaczęła pracę, więc ona na pewno mniej wie. No właśnie, a prawda jest taka, że do takiego wykładu przygotowujemy się bardzo merytorycznie, bardzo. Ja to bardzo lubię słuchać wiesz, otyłości, o leczeniu otyłości, bo i o wszystkich hormonalnych sprawach, czyli endokrynologiczno-hormonalno-ginekologicznych, bo uważam, że psychiatria powinna się inaczej nazywać, wiesz? Powinna się nazywać specjalizacja z internopsychiatria powinna się nazywać, bo tak jak patrzę, czym dalej w las, tym bardziej widzę, że to się nie rozrywa. Nie rozrywa psyche i soma. Nie rozrywa się, naprawdę.
Chyba nie powinno.
Nie powinno i każdy psychiatra powinien właśnie mieć szczególnie zakres wiedzy z tego takiego właśnie chorób metabolicznych, ginekologiczno-endokrynologicznych, czyli tych wszystkich, które bezpośrednio biorą udział w osi przysadka podwzgórze nadnercze. Oczywiście wszystkie biorą, ale tak bezpośrednio to najbardziej te, które teraz wymieniłam. No i ta plaga otyłości, która jest... I która jest stanem zapalnym, chorobowym, wikłającym, niesamowicie zdrowie psychiczne. No niesamowicie, to jest nie do pomyślenia, jak bardzo to jest ze sobą związane.
Tak się potocznie mówi, że ta jelita to jest ten drugi mózg. Czy to jest takie uproszczenie, czy takie uogólnienie? Można to lepiej powiedzieć?
Bardzo często
się używa
tak,
tego.
Tak, ja bym to inaczej mówiła, ale te osoby, które się zajmują tą osią jelitowo-mózgową tak zwaną i siedzą w tym bardzo dużo i bardzo, bardzo mocno, intensywnie, mówią, że jest to uprawnione do mówienia w taki sposób. Ja sama wychodzę z założenia dość ostrożnego podchodzenia do tego, bo jednak patrząc na to, że większość osób jednak jakoś tam funkcjonuje i żyje i jakoś to się ma całkiem nieźle przez lata. No nie mówię, że teraz, bo teraz to na pewno jesteśmy wszyscy pozaburzani, jeśli chodzi o to, co tam w tych naszych jelitkach sobie żyje i pełza. No to kiedyś jednak było inaczej, jednak ilość zaburzeń była, tylko psychicznych była. No chorowaliśmy psychicznie. Chorowaliśmy odkąd mamy tak naprawdę możliwość kontaktowania się z naszymi przodkami za pomocą na przykład rysunków w jaskini, to i tak widać, że coś tam się dzieje, w tej psychice się zawsze działo. Nie? Tak. Może, no wiem, że nie na taką skalę, to ja to rozumiem też, rodzaj skali, to też rozumiem, ale taka jestem, wiesz, trochę taka, czekam sobie, przyjmam pozycję wyczekującą, zanim jakoś będę się pewnie o tym jednoznacznie wypowiadać, aczkolwiek odsyłam do osób, które bardzo to lubią, bardzo się na tym znają, bardzo w tym mocno siedzą i one na pewno zdecydowanie. Wśród psychiatryk jest Asia Adamiak, taka psychiatra ze Szczecina, ona Świat oczami psychiatry się nazywa.
Taki profil.
Tak, na okay. Instagramie. Mm-hmm. Świetny profil zresztą. I ją polecam, bo ona bardzo mocno w tym siedzi i ona bardzo mocno w tym, wiesz, w mikrobiocie, mikrobiomie. Tak. To dla niej to jest chleb powszedni, więc bardzo ją polecam w tym zakresie. Jest 100 razy kompetentniejsza niż ja, więc na pewno jest zdecydowanie lepszym wyborem.
Czyli mówisz w ogóle, że z tych trzech konferencji masz ciekawe doświadczenia pod kątem tej różnorodności odbiorców i właśnie tej publiki, bo pierwsza to była ta lekarzy, bo pamiętam tak. Jak o tym rozmawialiśmy jeszcze podczas nagrania, tak. Prawda, że to będzie ta pierwsza konferencja. Później była
dezinformacja i właściwie ta dezinformacja i psychodietetyka, to wiesz, to ona była jedno takim ciągiem, nie? Mm-hmm. Bo ja z Rzeszowa wróciłam właściwie... Wjechałam na konferencję tą psychodietetyki, nie? Tak. Bo w tym Rzeszowie byłam 3 dni łącznie w ogóle. I w piątek prowadziłam szkolenie jeszcze w tym Rzeszowie. I muszę ci powiedzieć, że przyniosłam ze sobą część tego szkolenia, bo jak prowadzę szkolenia, to one nie są standardowe, powiem ci. Mam bardzo niestandardowe sposoby prowadzenia, bo ja chyba o tym rozmawialiśmy. Ja bardzo mocno się na procesie grupowym opieram zawsze.
Mówiłaś o tym tak. W kontekście swojej szkoły psychoterapeutycznej.
Tak, i tutaj też właśnie się opieram zawsze na szkoleniach, jak prowadzę, na procesie grupowym. I tu też sobie wymyśliłam taki proces grupowy, bo tytułem tego warsztatu było, że wszyscy jesteśmy hejterami. No, ale to zaraz do tego przyjdziemy, bo zapytałeś o tą konferencję psychiatryczną, a to jest bardzo ważne też i to się łączy z tą dezinformacją, dlatego mi tak temat przeskoczył, tak. Bo wyobraź sobie, że ja zapytałam tych psychiatrów, tych, którzy byli na sali, to była bardzo liczna konferencja, bo to robi Piotr Wierzbiński z Łodzi, on jest super, zawsze właśnie wszystkich zbiera i bardzo ciekawych prelegentów, prelegentki i bardzo ciekawych uczestników. I ja zapytałam, kto z uczestników kiedykolwiek był na szkoleniu z dezinformacji. Słuchaj, tam 500 osób było na sali. 3 podniosły rękę. Mhm. 3 osoby. Byłeś kiedyś na szkoleniu z dezinformacji?
Nie.
No, bardzo złe. Bardzo źle. Bardzo źle. Mhm. Mierny.
Siadaj.
Mateusz, mierny. No i teraz fajnie, żebyście sobie też wszyscy, którzy słuchają tego, odpowiedzieli na takie pytanie. Czy jakiekolwiek szkolenie z dezinformacji kiedykolwiek mieliście? To jest świat, którego nie wiemy, że... To znaczy wiemy, źle powiedziałam, my wiemy, ale nie rozumiemy, jak bardzo jest intensywny i ważny. Tak. I wiesz, trzecia wojna światowa to nie będzie kosztować nas wybuchu ani jednego pocisku. Trzecia wojna światowa będzie tylko wojną dezinformacyjną. AI po prostu rozniosą w świat nas, tak naprawdę. W drobny pył. Świat rozniosą w drobny pył. Mhm. To jest to słowo, to zdanie,
nas których... świat.
Nas w świat, ale to w kosmos wyślą, tak. I to jest niesamowite, że lekarze, wiesz, na konferencji o dezinformacji, albo na jakimś szkoleniu o dezinformacji, no niesamowite to jest, no. Widzisz, a potem pojechałam na tą dezinformacyjną konferencję. Wiesz, ja się szkoliłam już wcześniej z dezinformacji, aczkolwiek tam dużo rzeczy się dowiedziałam. No i to szkolenie, które zrobiłam, że wszyscy jesteśmy hejterami, wymyśliłam sobie, że jesteśmy grupą hejterską, która ma zhejtować kobietę, która przychodzi do pracy. w ministerstwie, bo to ustaliliśmy, kim jesteśmy, ustaliliśmy, że będziemy w Ministerstwie Finansów. Jedna z nich miała dostać awans, ale dostała młoda cizia, która pierwsze co to powiedziała, że należy mieć męża i ci, którzy mężów nie mają lub żon, zostają wysłani na szkolenie z księdzem. Tak grubo poleciałam, tak, żeby tam, no bo to jest rodzaj przemocy, wiesz, wysyłanie kogoś gdzieś na siłę i to w takim sferze. I to było zabawne, bo wszyscy oczywiście, ja nie umiem hejtować, ja nie będę potrafić, ja taka nie jestem, to się nie da, ja tego nie umiem, ja tego nie chcę. No i niby tak, wiesz, się, no to ja byłam tą, która dostała tą nową pracę, więc wiesz tam, zagrzewałam ich, bo chciałam im pokazać, że w każdym z nas jest potencjalny potencjał do tego, że możemy to zrobić. I w końcu stwierdziłam, że dobra, anonimowo na kartkach niech napiszą. Przerażające, jak te kartki, tak ja sobie specjalnie do nich wróciłam 3 dni później. Jak ja przeczytałam, co oni tam powymyślali.
Ale mieli obrzucać cię po prostu młotem.
Wiesz, był artykuł pochwalny, była taka dalej inscenizacja, że był artykuł niby pochwalny w wielkiej gazecie ogólnopolskiej na mój temat i oni mieli pod tym artykułem robić komentarze.
Okej, dobra.
I oni robili te komentarze, tak żeby mnie zdyskredytować. No mówię ci, pomówienia, wulgaryzmy, obrzydlistwa, które oni tam wypisywali, świadczą o tym, znaczy nie świadczą o nich, tylko świadczą o tym, że w każdym z nas w odpowiednich warunkach to jest. Ja wiem, że Zimbardo to zrobił. I know. I zresztą nie tylko on, bo wiele tych doświadczeń było, eksperymentów, ale... Jasne. Ale takie coś zrobiłem.
Kurczę, ale to jest fajne, bo to, wiesz, rozmawiamy o twoim doświadczeniu ze szkolenia, ale powiedziałaś o sprowadzeniu szkolenia, ale powiedziałaś szalenie ważną rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę.
Którą?
No właśnie, że każdy z nas ma potencjał, żeby być hejterem, prawda? Że każdy z nas ma to w sobie.
A patrz, ja jestem fajnie narcystyczna, którą, zakładając, że nie tylko jedną powiedziałam dobrą, tylko wiele całych dwa fantastycznych rzeczy ci tutaj w tym ciągu logicznym wypowiedziałam.
O której genialnej rzeczy mówisz od 30 minut, o których mówię. Którą?
Którą?
Tak, ale wiesz, bo teraz moje pytanie takie, powiedzmy, pomocnicze, czyli jaki jest morał tej historii? Do czego chciałaś doprowadzić tych uczestników? Bo jakby rozumiem do takiego... To takiej samorealizacji, nie? Że...
Do takiej uwagi, tak, że to się może zdarzyć, bo wiesz, hejterem w sieci uważam, że łatwo się stać. Nienawistną osobą, sfrustrowaną bardzo łatwo się stać.
Bariera wejścia jest praktycznie żadna.
No, i to były osoby, które raczej uważały się za ofiary hejtu. To też jest bardzo charakterystyczne. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś, ale zazwyczaj ofiary hejtu mówią... No ja jestem ofiarą, no tam różnie, bo tam wiadomo z tym słowem ofiara jest też różnie, niektórzy nie lubią go w ogóle używać. Mhm. Ja lubię używać, bo ja sama o sobie też uważam, że jestem ofiarą pewnych rzeczy. Ja nie mam z tym problemu z tym słowem, dlatego go też w mediach używam, ale wiem, że niektórzy mają problemy, więc osoba doświadczająca przemocy w sieci. I wiesz co, no i te osoby doświadczające tej przemocy, czy hejterzy bardzo często mówią, ja nigdy taka nie byłam, ja nigdy taka nie będę i ja nigdy tego drugiemu człowiekowi nie zrobię. To tak nie do końca jest. Bo ja, wiesz, obserwuję te osoby, które to mówią i czytam też ich komentarze i widzę, jak im nerwy puszczają. To jest nic, w ogóle nic nagannego, że im nerwy puszczają, bo każdemu z nas mogą nerwy puścić. No,
oczywiście.
Kurczę. A oni mówią, mi nerwy nigdy nie puszczą, ja nigdy taka nie będę, nigdy czegoś takiego człowiekowi nie zrobię. I to moim zdaniem jest najbliższa droga do tego, żeby właśnie to robić. I robić to często. Mhm. Bo wiesz, jak nie rozumiemy siebie samego, oczywiście, to jest...
Ale to trochę mi się, wiesz co, kojarzy z takim przykładem, z którym ja sam w swoim życiu się spotkałem, a później zacząłem to zauważać więcej w pracy z młodymi ludźmi, szczególnie w gabinecie, gdzie na przykład Nieudana relacja, czy nieistniejąca relacja na przykład z ojcem, czy ojciec uzależniony, nieobecny i nie ma żadnej relacji ze swoim dzieckiem i idziesz swoją taką młodą, później nastoletnią, wczesną, dorosłą drogą, mówiąc, nie będę jak mój ojciec.
Tak.
Czyli ja de facto nie żyję swoim życiem, tylko żyję odwrotnością kogoś życia.
Tak.
Czyli to nie jest moje życie. Czyli to jakby w jakimś sensie można powiedzieć, nie? Że
tak.
To jest, że to trochę można porównać. O.
O,
to się
chciałam
zdarzyło.
Powiedzieć, że straciłam właśnie kolczyk. Znaczy spadł mi z ucha.
Spadł ci z ucha. A taka różowa zaczepka to też twoja?
Różowa?
To, no nie wiem.
Poczekajcie, bo teraz... Nie, to nie. Znaczy Mateusz zapytał, czy kolczyka noszę przymocowanego na spinacz do papieru, ale spoko. Jest chłopcem, może tego nie wiedzieć.
Oj tam. Widzisz, takie rzeczy się dzieją podczas nagrania.
Tak, no.
A teraz śmiesznie wyglądasz tym jednym. Przepraszam, kontynuuję.
Czy, i to, no, nie mów, będę, nie żyj życiem kogoś innego.
O, to samo, proszę, jaka trenerka mentalna.
O, proszę, jakie wykorzystanie sytuacji, która się dzieje tutaj.
Tak.
To jest moje życie. Ja, mi jest wygodnie z jednym kolczykiem.
Mam prawo do tego, bo byłam w terapii. To jest jeszcze ten drugi argument, nie? Że ci wszystko wolno. Ale słuchaj, czyli nie będę... Maja nie może powstrzymać się ze śmiechu.
Tak, śmieję się teraz, a ja mam bardzo głośny śmiech, więc postaram się tego nie robić teraz, ale bo naprawdę miałam ochotę się roześmiać bardzo głośno.
W głos.
I tak makiawelicznie bym powiedziała. To byłby taki śmiech makiaweliczny, bo jest to związane a propos z tą terapią. A w ogóle uważasz, że terapia jest dla wszystkich?
Ojeju.
A widzisz, jak odwróciłam sprawę. Ha!
Wiesz, jak mówisz, czy terapia jest dla wszystkich, to takie powstaje mi obok pytanie, czy alkohol jest dla wszystkich, prawda? To jakby teoretycznie tak, a w praktyce no to sama musisz zdecydować, czy terapia jest dla ciebie.
Mm-hmm.
Wiesz, jakby no, mamy niepodważalne dowody, że alkohol, o którym też no, rozmawialiśmy dosyć
tak.
dużo w ostatnich, powiedzmy, 20-30 minutach naszej ostatniej, poprzedniej rozmowy. No i wiemy, że wykorzystałem sobie nawet, słuchaj, tą kulturę chlania, wiesz, to wszystko.
Bardzo dobra rolka.
Tak, właśnie specjalnie ci podesłałem, bo inspiracją było właśnie to, o czym pisałaś, czyli że kultura chlania w Polsce ma się dobrze. Użyłem dosłownie takiego, wiesz, takiego wyrażenia. Nie chciałem już tam oznaczać, wiesz, jakichś kolabów tworzyć i tak dalej. Collaborationów, wiesz. Ale wysłałem ci od razu, żebyś wiedziała, że...
Nie mam niepewności, że zachowasz się zawsze tak, jak trzeba. Masz to wiesz, to nie jest wyuczone na terapii u ciebie, tylko ty to masz w osobowości.
No, to jakby bardzo szanowałem, że dałaś mi tą inspirację. Jakby szanuję w ogóle to, co tam wcześniej napisałaś o tym i mówiłaś o tym, więc jakby nigdy bym nie powiedział, to ja to wymyśliłem. Ale wracając nie do rolki, nie do alkoholu jako takiego z tej rolki, tylko o tym, że mamy potwierdzone, prawda, że każda dawka alkoholu to trucizna, kropka, prawda? Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. No więc w teorii alkohol no jest dla wszystkich pełnoletnich, prawda? No bo mogą wejść do sklepu i go kupić.
Terapia, mogą sami zadecydować.
Dokładnie. Terapia jest dla wszystkich, bo przecież każdy może się zapisać na konsultację, na sesję psychoterapeutyczną i nawet podjąć długotrwały proces. No ale w praktyce nie uważam, że każdy musi.
To ja jeszcze inne światło rzucę na to.
Rzuć.
Tak cały czas się zastanawiam, jak zacząć tą rozmowę, ale tak właśnie rozpocznę. To jeszcze inne światło ci na to rzucę. Popatrz. Czy leki przeciwdepresyjne są dla wszystkich?
Wszystkich, którzy ich potrzebują.
Wszystkich, którzy są chorzy, mają rozpoznanie i potrzebują leków, nie?
Tak.
A psychoterapia jednak ma udowodnienie.
I nie wszystkie leki są dla wszystkich jeszcze.
Nie wszystkie leki są dla wszystkich, właśnie. Nie każdy lek jest dla każdego pacjenta, bo u niektórych niektóre wywołują tak działania niepożądane, masywne, że nie jest w stanie pacjent ich przyjmować. I teraz chyba jest to samo, wydaje mi się, czym jestem starsza, w sensie starsza doświadczeniem, nie wiekiem metrykalnym, to wydaje mi się, że to ma sens, że dla wszystkich jest doradztwo, pomoc w kryzysowych sytuacjach, czy nawet nie kryzysowych sytuacjach, a w takich, wiesz, przyjścia i zapytania, czy ja dobrze robię, szczególnie to w rodzicielstwie widać bardzo mocno, czy ja dobrze to prowadzę się, czy się dobrze prowadzę. To jest dla wszystkich, ale sama terapia przecież jest metodą leczniczą, ma udowodnione działanie lecznicze. To czy powinniśmy tak wysyłać, bo wszystkich absolutnie na terapię, bo to bardzo często jest, jak ktoś przejdzie swoją własną terapię, to wiesz, że idzie później w tłum ludzi i mówi, idźcie, to świetnie dużo daje. A wiesz, że są, ja to tak widzę też, że są osoby, które mają taką tą strukturę osobowości, te mechanizmy obronne tak wypracowane przez lata, oni nie funkcjonują do końca zdrowo, ale te mechanizmy i ten sposób funkcjonowania w tym świecie sobie tak wypracowali, że naruszenie ich przyniesie naprawdę dramatyczne skutki i może spowodować, znaczy każda terapia pogarsza w pewnym momencie funkcjonowanie, ja to wiem, ale są osoby, którym pogorszyłoby tak znacząco, żeby rozsypało ich całkowicie i trudno byłoby ich pozbierać. Są takie osoby, które są tak mocno, wiesz, okopane w tych swoich mechanizmach obronnych, że bez takiego zewnętrznego kryzysu, w którym oni sami wewnętrznie faktycznie czują, że tak, to jest ten moment, że chce się leczyć. Co z tego, że ja to widzę, że on potrzebuje, ale ruszenie tego spowoduje dramatyczne skutki. Możesz się nie zgadzać.
Nie, wiesz, ja to czuję bardzo, bo jak to mówiłaś, to miałem przed oczami kilka osób, z którymi obecnie współpracuję, pracuję gabinetowo. I to jest dokładnie to, że one korzystają z moich usług. Wiesz, ja nie prowadzę oczywiście terapii, prawda? Mm. Ale gdybym widział w sytuacji właśnie takiej, że jest potrzeba na tą terapię, że ta osoba skorzystałaby z niej, to chętnie bym wysłał albo bym zasugerował, że to może być dobre rozwiązanie, prawda? Żeby pójść z konkretnym tematem. Ale jak obserwuję te osoby, jak one szły przez życie, musząc sobie zorganizować wokół siebie rzeczywistość opartą bardzo często na mechanizmach obronnych, to ja też rozpoznaję, że tam nie ma co włazić i się kopać. To tak trochę jakby na siłę wchodzić z psychoanalizą. Nie? No. To ci mogłoby zrobić dużo gorzej, żeby tak analizować wszystko, co się wydarzyło, relacje z ojcem, relacje z bratem, z siostrą, z mamą, bo to by ci mogło zrujnować twoją rzeczywistość, na którą tak bardzo pracowałaś.
I tak naprawdę ty wcale nie jesteś na to gotowy, na tą rujnację, która się dzieje.
Szczególnie, gdy ta osoba na przykład Mam w głowie kogoś konkretnego, jest po 30, następna, o której myślę, jest po 40. Mm. Teraz wiesz, nagle rozwal komuś rzeczywistość i to są osoby, które sobie naprawdę dobrze radzą w życiu. Mm-hmm. Dobrze prosperują, mają udane związki wokół siebie.
Tak.
Jakieś tam braki oczywiście, ale właśnie dlatego to czuję.
No właśnie też to tak czuję. Mam też taką, w ogóle ja, to, że mam takich pacjentów, to tak, oczywiście, że tak, ale mam też taką przyjaciółkę, z którą o tym rozmawiałyśmy, bo ona też miała taki w pewnym momencie taki plan. Ty słuchaj, a może ja potrzebuję tej terapii? Ja mówię, ale czujesz, że potrzebujesz? No nie, bo wszyscy chodzą, to może ja też powinnam.
Tak po amerykańsku.
Tak, ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, jak ona pójdzie, a ona nastoletnie dorastające dzieci, które potrzebują zwartej mamy w tym momencie i jakby nie ma tutaj niedomogi w tym zakresie tego, jak ona się opiekuje tymi dzieciakami, no to będzie dramat. Ale akurat z nią jest taka dość prosta relacja, więc mogłam jej to powiedzieć. Ona to wie i to o tym rozmawiałyśmy i ona też po przemyśleniu tego stwierdziła, że to nie jest taki moment, żeby to było dla niej dobre. Nie? Tak jakaś autorefleksja tam jej taka przyszła. No bo tak, faktycznie, no szczególnie ja tak sobie właśnie myślę o tych rodzicach. Ja mam takie doświadczenie, że ci rodzice, którzy muszą tam wytrzymać burze nastolatkowe, to nie jest moment na własne terapie. Nie, no chociaż, to znaczy oczywiście wszystko zależy, bo trudność i dysfunkcja taka całościowa, no to wiadomo, że trzeba, bo to bez tego się nie ruszy. Ale mówię o takiej sytuacji, kiedy jestem w miarę poukładany.
I ty, wracając do tego wątku, z którego na chwilę zboczyliśmy, czyli nie będę jak, albo ja nigdy nie będę się tak zachowywał, prawda, jak ten hejter. To ja czuję, że też ten morał tej historii jest taki, że okej, zaakceptuj to, że masz taki potencjał, masz potencjał, żeby być złą.
Tak.
Żeby czynić zło.
Może się to ci zdarzyć, a wtedy ci się nie zdarzy. Bo wtedy będziesz już w miarę czujna i zauważysz, że kurczę, przekraczam granicę. Bo może to jest tak, że tobie jest dobrze z tym przekroczeniem granicy. Tak. Więc to też jest okej. Okay. Chcesz się moczyć w nocy, to się mocz. W ogóle zero, no worries. Ale jak nie chcesz się moczyć w nocy i sprawiać ci te problemy, no to warto się zastanowić. Z hejtem jest tak samo, wiesz. Jak ja napiszę komuś, odpieprz się, cenzuruję słowa, doceń. No to muszę wiedzieć, czy ja się z tym dobrze czuję, czy ja się z tym nie będę dobrze czuła, nie? Ja się z tym dobrze czuję, tak. Ja się z tym dobrze czuję, już wyleczyłam się z tego. A zazwyczaj to takie właśnie jak, nie wiem, czy masz takie, no, nie, bo ty chyba jeszcze jesteś miły, nie? Wciąż. Znaczy jesteś miły, znaczy...
Ty chyba jesteś miły wciąż. No spróbujmy. No, wiesz,
nie obserwuję twoich komentarzy, obserwuję twoje rolki, twoje treści, ale tego, co piszesz w komentarzach, wiesz, ty się ciesz, że ja nie obserwuję, bo jak ja zacznę cię obserwować, to znaczy, że naprawdę będzie, wiesz...
Będzie się działo.
Ale wiesz, że tam coś tam.
Słuchaj,
nie, żartuję, oczywiście.
Powiedz mi, czy, bo to wydaje mi się jest całkiem dobrą definicją tego, jak powiedziałaś o mnie ostatnio w naszym pierwszym odcinku. Oprócz tego, że powiedziałaś, że jestem osobą ciepłą i mi się zrobiło bardzo miło, prawda? Że
potwierdzam. Nie w dalszym ciągu jest to samo wrażenie.
Że nie musimy rozmawiać, możemy po prostu być, ale powiedziałaś też o tym, że o pewnych rzeczach właśnie w internecie mówię tak prawdziwie, dosadnie, ale kulturalnie. Tak. Nie pamiętam dokładnie, jakie słowo użyłaś, ale mówisz, że też wbijam szpilę tak, tak kulturalnie. No to na przykład, to akurat dzisiaj odpisywałem na taki komentarz, bo do tej rolki, którą ci pokazywałem na początku, tam było kilka razy tak, że najśmieszniejsze jest to, że tak, ja opublikowałem tą rolkę, prawda? Czyli ja jestem autorem, Paulina z Andrzejem są koautorami, czyli zaprosiłem ich do kolaboracji i tam na zmianę mówimy ja troszeczkę, Paulina, Andrzej i tak wymieniamy, prawda? I u każdej z tych osób, każdej z tych trzech osób na profilu pojawia się ta rolka automatycznie. No i wchodzi jakaś osoba komentująca i mówi, nie podoba mi się, że dwóch panów przerywa Paulinie, kiedy ona mówi, prawda? I no nie podoba mi się to, bo bardzo szanuję tą osobę, prawda?
I to... Widziałam tą rolkę i powiem ci, że ten komentarz mi nie przyszedł do głowy.
No tak, tak. No bo to była rozmowa, wiesz, to no jest tak, podcast. Tak, tak. I jakby, tylko, że to prawdopodobnie była osoba, wiesz, to Paulina, Andrzej, jakby uwielbiam was i w ogóle to nie chodzi o was, ale to była prawdopodobnie osoba z obozu Pauliny. I ona tam przyszła, bo myślała, że tak, to Paulina przecież tak opublikowała tą rolkę, a jakiś dwóch typów wie się w pieprza.
No.
Nie? No i ja odpisałem na tą rolkę. Bardzo przepraszamy i zaznaczyłem Paulinę. Paulina, czy wybaczysz mi, prawda, ten błąd? No to taki sposób, wiesz, no bo nie będę pisał no, się, babo, odwal, nie? Tylko, no tak. Znaczy tak trochę używam sarkazmu, ale nie wiem, to jest dalej bycie miłym? Chyba jest. Nie?
Jest bycie miłym. Jest bycie miłym. No.
Czyli wejście na pułap niebycia miłym byłoby, gdybym napisał odpierdol się.
Tak. No. Zdecydowanie. Albo co ty pieprzysz? No, o ja pieprzę, aleś wymyśliła. To już jest nawet takie, wiesz, niemiłe. I wtedy byś zobaczył, że natychmiast pojawi ci się komentarz, jak ty możesz tak komuś pisać, jak jesteś psychologiem. A ta osoba może akurat kryzys przechodzi. I to jest jeden z najczęstszych komentarzy, ja to ostatnio z Matyldą też o tym, zresztą często o tym rozmawiamy, i z innymi psycholożkami, psychologami, no, którzy tam, wiesz, pojadą tym językiem dalej, że właśnie ten komentarz jest najczęściej używany jako argument do nas. Jak ty jako psycholog, ten ktoś może być chory. Albo ten ktoś może być bardzo ciężko zaburzony.
I ty mu właśnie zrujnowałaś życie.
Właśnie zrujnowałam życie.
Rozbiłaś związek.
Też dzisiaj się dowiedziałam z mediów, że komuś rozbiłam związek. Ja mam tu moc jednak. Jednak mam, ja mam moc.
Masz super moc, no co
mam.
Ci powiem.
Mam.
Z Mrozem powinnaś wystąpić na scenie.
Nie wiem, czy on to wie.
Nie wiem, czy...
Musi się dowiedzieć.
Jak oglądał dzisiejsze wydanie Pytania na śniadanie, mamy 28 dzień lutego, no to się może dowie.
Zapraszam, tak, bardzo, bardzo ciekawe wydanie, bardzo ciekawe wydanie o psychopatach. I tam właśnie mówię o tym bardzo ciekawym zjawisku, czy psychopata to słowo. Mhm. O to mi słowo chodzi, tak jak narcyz, to jest następne takie słowo, jest terminem medycznym czy medialnym. I chyba jednak medialnym. I wiesz, my tam w medycynie już dużo takich trochę zbaczam z tematu, ale też wciąż o psychice rozmawiam, więc
tak, tak, tak.
Czuję się uprawomocniona.
I śmiało.
W medycynie myśmy już kilka takich słów mieli, które popularnie zaczęły być używane poza obrotem tym diagnostycznym, leczniczym. I my, medycy, zrezygnowaliśmy z takich diagnoz. Tam najlepszymi przykładami jest debilizm, kretynizm, imbecylizm, to są terminy medyczne pierwotnie. To nie są terminy. To są i informacje dotyczące ilorazu inteligencji.
O debilizmie nie wiedziałem, ale no. Imbecylizm to, a co jest, a weź mi to jakoś stopniuj.
No właśnie, nie postopniuję ci, bo odeszliśmy od tego. To jest kwestia tego ilorazu inteligencji. Czy teraz mówimy...
A
teraz,
jak było? No bo jestem ciekawy, bo teraz będę wiedział, kogo na, jak nazywać, jak
nie,
będę chciał powiedzieć.
Nie, nie chcę, bo to nie ma już tego. To nie istnieje. Tego już nie ma.
No ale w mainstreamie może istnieć.
Ale nie jako medyczne użycie, tylko może, ja ci pozwalam, jak chcesz się dowiedzieć, to ja ci pozwalam każdego nazwać debilem, imbecylem czy kretynem, jak tylko chcesz.
Co jest najgorsze? Żeby, wiesz, bo jak komuś na przykład będę chciał pojechać, a powiem debil, a okaże się, debil to jest najmądrzejszy z tej trójki, no to co wtedy?
To jest twój problem? Serio?
O czym my rozmawiamy? Ale to jest ciekawe, nie miałem pojęcia o imbecylizmie, no, i kretynizmie.
Tak, tak.
I psychopata jest następny?
Psychopata już wypadł, tak naprawdę, bo w kryteriach diagnostycznych ICD-10 są zaburzenia osobowości dysocjalne. Tam było kiedyś zaburzenie osobowości psychopatyczne i to psychopatyczne wypadło do takiego drobnego druku, obejmuje też psychopatia, ale wypadło, żeby w tym nagłówkowym było dysocjal.
Okay.
Następnym słowem jest takie ulubione moje słowo, zaburzenie osobowości histrioniczne. Znasz?
No tak, nauczyliśmy się.
Na bank. Histrion z greckiego to aktor. Ale wiesz, że to się inaczej nazywało? To się nazywało histeria, obłęd maciczny. Czyli ten moment, w którym kobieta ma za mało, tak według wujka Freuda, za mało dostarczonej spermy do swojego organizmu i macica szaleje, w ramach tego szaleństwa, bo nie dostała odpowiedniej ilości tego nasienia, zaczyna się zaciskać i wędrować w górę ciała i zaciskać i tutaj i zaczyna cię dusić. To jest obłęd maciczny.
I wpada w histerię.
I wpada w histerię, bo jak jest mój ulubiony żart, bo jak wiadomo, żaden mężczyzna nigdy na przestrzeni wieków nie wpadł w żadną histerię. I mężczyźni w histerie nigdy nie wpadają. Nigdy. Absolutnie. Oczywiście żartuję sobie, tak. Mężczyźni też histeryzują. No i nie ma histerii w ICD-10. Jest histrionia. Zostało zamienione. Ładnie zostało zamienione, żeby było ładniej.
No ładnie.
No, żeby było ładniej. I to samo jest z psychopatą. To samo dlatego jest tak ładnie, żeby było ładniej z dyssocjal. Oczywiście to jest ta rozmowa o tym, że kiedyś mówiliśmy, ty jesteś chory psychicznie, tak, żeby kogoś obrazić, no to wprowadziliśmy słowo zaburzony psychicznie, żeby było ładniej. Mm-hmm. No i teraz wszystkich obrażamy, ty to jesteś jakiś zaburzony. Więc jakby człowiek chce...
Albo psychiczny,
tak. Mm-hmm. Jak człowiek chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. I to jest ta złota zasada, która jest. Ale tak było. To było. Usunęliśmy, bo zaczęliśmy za bardzo to używać w obiegu pozamedycznym. I to samo jest przy słowie narcyzm, to samo jest przy psychopatii. I ten psychopata też powinien zniknąć, bo też jest taki, wiesz, nastygmatyzowanie i takie nie do końca adekwatne używanie tego sformułowania.
Okej, okay, a jak byś zdefiniowała językiem medycznym psychopatę?
Osobowość, zaburzenie osobowości o tym typie?
Tak.
No ktoś, kto nie ma, nie jest ktoś, kto jest pozbawiony empatii.
Okej.
Okay. I współodczuwania. Jakby ten ośrodek, zresztą i badania też to pokazują, że ten ośrodek w mózgu, no, jakby jest bardzo, albo go w ogóle nie ma, albo w ogóle w badaniach obrazowych tego nie widać, żeby u tych osób pracował i odpowiadała ta część mózgu, która odpowiadała u zdrowych osób za empatię, więc jakby to tak bym definiowała psychopatię, i która jest bezkompromisowa, realizująca swoje własne założenia, nie patrząc na absolutnie nic, co jest dookoła i nikogo, kto jest dookoła nich.
A czy znasz historię Jeffreya Dahmera?
Jak teraz powiem nie wiem, to wyjdę na jakąś ignorantkę.
Nie, bo...
Znam, ale chciałabym, żebyś opowiedział ją swoimi słowami.
O, proszę. Popisuba.
Tak się kłamie, drodzy ludzie. Tak się kłamie, drodzy ludzie, jak czegoś nie wiecie.
Popisuba, strzeliłaś. No bo był serial na Netflixie. Ja wcześniej nie znałem historii Jeffreya Dahmera, tylko był serial na Netflixie o właśnie barwnym tytule Dahmer, prawda? I to była historia Jeffreya Dahmera opowiedziana serialem, prawda? Takim miniserialem, w którym no on czerpał przyjemność z tego, że zabijał ludzi, wyciągał ich wnętrzności, a później je zjadał.
No, okej, okay, nie znałam. Nie znam.
Jest jakby, nie żeby też już nie spoilerować, bo to jest jakby taka w ogóle historia, prawda, no... Jeszcze jak oglądaliśmy to z moją narzeczoną i naprawdę, wiesz, nie mogliśmy uwierzyć, że to jest na faktach. Wiesz, on w domu, w lodówce, wiesz, na patelni sobie robił, tam serduszka, jakieś tam, wiesz.
Czy to jest, jak powiem teraz, że jestem tak strasznie głodna i mi burczy w brzuchu, czy to będzie oznaczać, że jest ze mną źle? Znaczy, medycy mają inny poziom.
Ja muszę iść, przepraszam, to był odcinek 189.
Jeżeli nie pojawię się na mediach społecznościowych, pamiętajcie, gdzie mnie możecie znaleźć.
W więzieniu. Nie, ale słuchaj, to poważnie, bo oczywiście to Jeffrey'a Dahmera w takim razie możemy uznać za psychopatę.
Tak.
Okej, z tej definicji. I teraz wiesz co, bo to jest dobry moment, żeby przytoczyć jedno z pytań, które się wczoraj pojawiło w ankiecie a propos psychopatów od jednej z słuchaczek, chciałem powiedzieć, no w sumie obserwujących, no ale pewnie też słuchaczek. Czy jest sposób, by udowodnić przed sądem, że ktoś jest psychopatą?
O, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest ekstremalnie trudne zadanie, bo oni potrafią pięknie manipulować i faktami i pięknie obracać tą informacją tak, żeby wyszło na ich. I tutaj polecam konta prawnicze. Jest kilka takich prawniczek, których oczywiście nie wymienię z imienia i nazwiska, ani z nazwy konta, bo zwyczajnie nie pamiętam. Mhm. Ale one się tym specjalizują i nawet są dziewczyny, które wydają e-booki. Jak przygotować się do rozprawy z psychopatą, jak przygotować się do rozprawy z narcyzem. I jeżeli to jest właśnie prawniczka czy prawnik, to wydający, to myślę, że dla takiej osoby, która zmaga się z takim problemem, to będzie dobry trop na to, żeby kupić taką pozycję sobie, bo one naprawdę wiedzą, co mówią. Naprawdę, bo to trzeba być sprytniejszym. Stara, dobra zasada. Mówi, tylko większy psychopata pokona psychopatę, inaczej się nie da. Więc albo oczywiście w takim rozumieniu, że na chwilę się wcielić w rolę psychopaty, no bo nie da się zrobić z człowieka psychopaty, z tym trzeba się urodzić, jakby w tym rozumieniu medycznym oczywiście, tak?
Tak.
Więc tak, tu polecam zdecydowanie te konta prawnicze i szukanie tych informacji. Naprawdę dużo prawniczek to wydaje, dużo, bo one wiedzą, co mówią i wiedzą, jaki to jest problem. Ja zresztą też sama mam te problemy, bo z dwóch stron, w sensie takim, znaczy nie, że ja osobiście mam problemy, tylko jako psychiatrka przychodzą do mnie pacjentki albo pacjenci. Coś opowiadają, mówią i później się toczy dwojaka sytuacja, taka historia. Pierwsza historia jest taka, że okazuje się, że ona się próbuje rozwieść, on się próbuje rozwieść ze sobą o tym typie osobowości, no i potrzebuje pomocy, doradztwa, co i jak. Ale jest jeszcze drugi typ historii, który ja słyszę, że to są już osoby, które mają ten typ osobowości, przychodzą do mnie, bo one sobie już grunt dobrze wydeptują. Są też takie osoby. Też takie są. I one mają taki właśnie pomysł na to, żeby się obronić. Wiesz, tutaj rozpoznanie psychiatryczne, że tak naprawdę...
Ty będziesz takim alibi dla nich, trochę
tak
właśnie
jest.
Podporą.
I też takie mam doświadczenia.
Szybko rozpoznajesz takie przypadki?
Jak powiem, że szybko, to wyjdzie, że diagnozuję ad hoc. Jak powiem, że długo, to wyjdzie, że jestem niekompetentna.
Nie, jak szybko, to znaczy, że jesteś skuteczna i doświadczona. Jak wolno, to znaczy, że ci ludzie się dobrze po prostu specjalnie kryją z tym.
Wiesz co, tak żarty żartami, ale prawda jest taka, że bywa różnie.
Wiem. To no, takie było pytanie, wiesz,
bo raczej... No, bo oni naprawdę potrafią czasami zmanipulować dobrze i dobrze się przygotować, wiele książek przeczytać, wiele pozycji, wiele wizyt psychiatrycznych odbyć, żeby wiedzieć też, czego się spodziewać. Wiesz, trudno ich zaskoczyć w takim pytaniu, wywiadzie diagnostycznym, co też powoduje, że zrzucają nas na manowce i się mylimy. Tak zwyczajnie. No my wiemy tylko tyle jako psychospece i psychospecki, ile pacjent nam powie. No
jasne.
I ja nie mogę, ja zawsze to powtarzam i też wewnętrznie dla siebie samej to powtarzam, ja nie jestem śledczą. Nie jest moja rola. Ja czasem widzę, że pacjent mnie kłamie i to jak diabli. I wtedy sobie, nie jesteś śledczą. Jakbyś chciała być śledczą, poszłabyś na kryminologię i teraz byś siedziała i obserwowała i robiła profil. A tego nie robisz. Znaczy, że masz inną rolę. Masz pomóc, nie osądzać. No? Mam takie, wiesz, myślenie w gabinecie. Też mi się oczywiście takie zdarza. Takie, wiesz, mam ochotę tutaj. A, tutaj nieścisłości, wiesz, tu mi się nie zgadza. To z tym, to z tamtym. Dopieprzę mu, pokażę mu, że tutaj mnie nie wyprowadzi na manowce, nie? A potem sobie, a po co mi to? To nie moja historia, to nie historia o mnie, to historia o nim. Widocznie coś w nim się takiego dzieje, że tego potrzebuje, że musi to robić, jest to dla niego jakieś konieczne, wynika to z jego wewnętrznych przeżyć, nie moja historia. A to nie takie proste zawsze z tym moim temperamentem, tym bardziej. Poczekaj, muszę zerknąć pod stół.
Na co patrzysz?
A wiesz, moje szczątkowe OCD się odzywa i zastanawiam się, gdzie jest zakrętka od mojego kolczyka. Tak, to się zdarzyło 20 minut temu, więc przez 20 minut przechowuję tę wiadomość. Gdzie jest zakrętka od kolczyka, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie.
Jak ona wygląda?
Nie znajdziesz jej, bo jest niestety przeźroczysta. Ja to... Masz? To nie jest to.
To nie jest to?
Nie.
Nie?
Nie, no. Czyli to był paproch.
A, dobra.
Ale dobrze, że ich nie ten spinacz. Dobra,
zajmę. Spróbujemy później, tak.
Mówię,
tak.
Że mam OCD, więc musiałam tego kolczyka tak naprawdę ściągnąć.
Słuchaj, szkolenia z dezinformacji, bo wcześniej się nie spytałem. Tak. Są jakieś miejsca, w których można by popatrzeć, bo zainteresowałaś mnie, ale myślę, że też naszych słuchaczy i słuchaczki.
Wiesz, to właśnie tam w Rzeszowie Marek Poręba zainicjował, a ja też się w tym zaangażowałam, bo uważam, że to zacna inicjatywa. Otworzył, w ramach właśnie tej konferencji też otworzył Krajowe Centrum Pomocy Ofiarom Dezinformacji i Hejtu.
Fajnie.
W domyśle jest takie miejsce, w którym taka osoba doświadczająca tego typu trudności, hejtu, dezinformacji, może się zgłosić i w zamyśle jest to, że uzyska kompleksową pomoc psychologiczno-prawniczo, taką społeczne wsparcie i tak dalej. Więc to jest bardzo cenna inicjatywa. Mam nadzieję, że nam się to uda fajnie zrobić, bo Marek ma bardzo duże doświadczenie. Marek sam prowadzi fundację, to znaczy też jest jedną z osób, która założyła i prowadzi fundację Oksymoron. Która właśnie zajmuje się też między innymi hejtem, dezinformacją jest i to jest takie też miejsce, gdzie można znaleźć szkolenia.
Okay.
Instytut Monitorowania Mediów i dziewczyny Monika z Instytutu Monitorowania Mediów też są super i niesamowite dużo informacji w związku z tym podają i też szkolą i też wiesz, obserwują to na bieżąco, więc bardzo, bardzo to polecam.
Okej. Okay. Fajnie.
Jest niesamowite, one, wiesz, oni robią takie zestawienia, na przykład tak jak Marek o tym opowiadał, czy dziewczyny jak właśnie o tym opowiadały. Marek opowiadał, jak to się dzieje, jak ktoś chce wprowadzić dezinformację, jak szybko to zrobić i jak najlepiej. Przez grupy na Facebooku. Zakładanie tych grup, które, wiesz, nabierają szybko tam w ramach botów, oni to ustawiają, że nabierają szybko grupowiczów i później bardzo łatwo w te grupy już wpuszczać informacje. Oni z kolei mają takie narzędzia, które to skanują, sprawdzają, tak jak sprawdzają, czy na przykład prowadzisz, nie wiem, jesteś politykiem i widzisz, że zaczynają ci się komentarze hejterskie pojawiać. Oni to skanują i sprawdzają, czy to bot, czy to nie bot. Mają do tego narzędzia różnego rodzaju. Jest też nakładka w Chromie, która w ogóle sprawdza, czy to dezinformacja, czy to nie jest dezinformacja. No niesamowite, tak jak teraz przy tym strajku rolników. Oni już to mówili tam wtedy w zeszłym tygodniu, że te wszystkie grupy prostrajkowe, rolnicze, to były grupy, które były wcześniej dotyczące wojny, negujące wojnę w Ukrainie i takie bardziej proputinowskie, a wcześniej jeszcze były antyszczepionkowe, a wcześniej jeszcze coś tam były, wiesz, i to oni cały czas to jakby pracują tymi samymi grupami, zmieniając nazwę i też zresztą ten Instytut Monitorowania Mediów, dziewczyny to właśnie robiły i pokazywały, jak niesamowicie się te grupy zmieniają i zmieniają z nazwy.
Tak, tak, tak. Tylko przekształcają swoje.
Tak, a dezinformacja idzie po to, żeby zdestabilizować nasz kraj, a my później w ramach procesu grupowego, który się w nas zaczyna dziać i tych społecznych skillsów i w ramach takiej zbiorowego udzielania się, bo jak jedna osoba, jak druga, jak trzecia, jak czwarta, tak. No to już dziesiąta też się dołącza, żeby nie być osobno, no to tak to się dzieje. Szukasz tej zatyczki, nie? Przerąbane.
Poczułem jakąś gumkę teraz, wiesz? Tutaj do włosów.
Tak to wygląda. Takie.
A nie, to nie takie małe, słuchaj, to może jest szansa. Istnieje szansa, że damy radę. No i teraz z tej dezinformacji, jestem bardzo ciekawy też właśnie o, jak jednak pojechałaś na tą swoją branżową konferencję, czyli psychiatrów. Bo jednak sporo rozmawialiśmy o twojej profesji, o tym jak, wiesz, jak jednak odbierane są pewne komunikaty wśród twoich rówieśników, jak jednak, wiesz, stereotypowo no, twoje na przykład pokazywanie się w mediach, to też pisałaś, redaktorka, która przeprowadziła z tobą wywiad, pisała, prawda, w ostatnim artykule w Onecie, że, że trochę jakby ty stałaś się taką osobą, która jest wysyłana na poligon, jak są jakieś
bo
trudne tematy.
Bo się daje wysyłać, tak, tak, tak.
No. Oczywiście, że tak. No i tak nikt nie zabiera głosu, bo wiedzą, że ty zabierzesz, tak. prawda? No i że tak w pewnym sensie zdałaś sobie sprawę, że to jest taka syzyfowa praca, nie? Że to do niczego tak. nie prowadzi. I byłem ciekaw, jadąc na taką konferencję, czy ty czujesz tą taką atmosferę tej gęstości, takiego, że niby wszyscy są uśmiechają się, a wiesz, że jest do obrabianie dupy nawzajem. Nie mówię, że ty komuś obrabiasz dupę, tylko
też,
że ci ludzie tak jestem funkcjonują.
Jestem tylko człowiekiem i też czasem obrabiam dupę komuś, więc oczywiście. Jakby, ale nie robię tego, tak. Staram się nie robić tego publicznie i na pewno nie dyskredytuję kolegów i koleżanek publicznie, bo to nic dobrego z tego niby nie chodzi, ale prywatnie różnie się zdarza, to też się zdarza, ale też nie jestem dla tej osoby miła.
Jasne.
To nie to, że ja tutaj tiutam z tobą, a później, a wiesz, że ten Mateusz to jest taki dramat. Tak nie robię.
Nie znalazłem.
Jak ci, to ja. To
przepraszam.
Oboje jesteśmy wysocy, więc ciągle się nogami dotykamy gdzieś tam.
Kopiemy się pod stołem.
Kopiemy się
szukając stopą zatyczki do kolczyka.
No właśnie. Wiesz co, no czuję tę gęstą atmosferę. Zresztą ja miałam ten wykład taki u tej, na tej konferencji psychiatrycznej. I tak,
a o czym mówiłaś?
Mówiłam o roli psychiatrii w dyskursie medialnym.
Okej.
Okay, I wiesz, tak. takie doświadczenie, jakie miałam, no to chciałam się podzielić swoim własnym doświadczeniem właśnie z tego powodu, że no tak nie miałam też osób, o których mogłabym mówić w tym temacie. No wiesz, no nie wiem, co miałam powiedzieć im, że no tak, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne to w żadnej ważnej, znaczącej sprawie nie zabiera głosu, bo siedzi cicho, bo lepiej się nie wychylać, niż wychylać. No to tak. miałam o tym robić wykład. Czy Polskie Towarzystwo takie, czy środowisko takie, czy towarzystwo takie się nie wypowiada, bo się boi, bo wiem, że się boi. No o tym miałam mówić. No to postanowiłam podejść do tematu, tak. Wiesz, szukałam też piśmiennictwa w związku z tym. No też jakieś tam coś znalazłam. To, co mogłam powiedzieć, to powiedziałam. No ale potem pomyślałam, no to po prostu podzielę się swoim własnym doświadczeniem, tak. które mam. Tam podzieliłam na takich pięć obszarów, w których ta rola jest tutaj ważna. Kształtowanie obrazu tego psychiatry i tak dalej. Takie różne, wiesz, edukacja w zakresie. No i o tym wszystkim mówiłam na przykładzie własnych doświadczeń, własnych komentarzy i tak dalej. Dokładnie wiem, w którym miejscu sali typy siedziały. Bo opublikowałam taką na X-ie, opublikowałam zdjęcie, że zaraz zaczynam wykład pod tytułem takim i takim. No i tam się natychmiast pojawił, po moim wykładzie pojawił się wykład, że komentarz, że wykład był dramatyczny. Ja i tylko ja. I że... I jeszcze takie dwa komentarze. No to łącznie trzy takie się pojawiły. No wiesz, no jak tak już się pojawiły, że ktoś no to powiedział, no to chciałam sprawdzić, czy to faktycznie ktoś realny, kto był na tej konferencji, czy nie. Wiesz, bardzo szybko ustaliłam imię i nazwisko tych wszystkich trzech osób, które wszystkie miały, jedna miała prawdziwy profil, dwie pozostałe miały nieprawdziwe. Jak to się ciekawie zadziało, że oni są w sensie... Ja nie mam nic przeciwko, że im się nie podobało, to jest okej, okay, bo mogło się im nie podobać.
Jasne. Yes.
To jest luz. Bardziej rozśmieszyło mnie tak, że ten jeden napisał, dwóch polajkowało, drugi napisał, dwóch tych samych, cały czas się w tym samym gronie okręcamy, polajkowało, trzeci napisał i dwóch tych pozostałych też polajkowało. No to siłą rzeczy jakby sami się naprowadzili na to, że trzeba ich w całą trójką gromadnie sprawdzić, nie? Tak. To dwójka ma profile bez zdjęcia z nazwą user 32777777729, to oczywiście zmyślam sobie cyferki. No i jeden z imienia i nazwiska, że faktycznie psychiatra. No i tam, wiesz, po zdjęciach doszła.
Przynajmniej jeden odważny.
Dokładnie. On umieścił zdjęcie, więc mogłam go sobie na innym zdjęciu, z kolei on umieścił zdjęcie, jest a propos zbierania informacji w sieci, tak zwany biały wywiad, OSINT. Więc on umieścił zdjęcie ze swojej perspektywy, więc ja wzięłam zdjęcie od organizatorów, żeby sobie sprawdzić, kto w tamtym miejscu siedzi i kto najbardziej pasuje do trójki gości siedzących w tamtym miejscu, nie? Więc jakby było to łatwe do namierzenia.
To ty jednak jesteś śledczą.
W swojej własnej sprawie. Zaznaczam, w swojej własnej sprawie. No wiesz, tak. Jak ktoś mi tak pisze, to już no, sam zwrócił na siebie uwagę, tak. Nie moja wina. Sam się prosił. Bo zupa była zasłona.
No właśnie.
No ale tak, to a propos tego, czy czuję, no nie podobało im się. To stwierdzili, że ja. Czy to mnie zabolało trochę tak, wiadomo. I to było takie trochę przykre, bo wiadomo, że krytyka, bo krytyka jest zawsze przykra. To nie ma co się tutaj udawać i szaleć.
No jasne.
Ale też, wiesz, było przykre z takim jakoś takie, wiesz, takie dziecięce takie we mnie był taki bunt, że jak oni mnie mogą tak krytykować? Akurat ten element, że ja, bo nie to, że oni im się nie podoba, tylko że to im się nie podobało, że ja mówiłam ja o mnie, że ten wykład był ja o mnie, dla mnie, przeze mnie, ze mną, nie? Ja sobie myślę, kurde.
A że zrobiłaś z siebie gwiazdę, tak?
Jakby no, tak.
Według nich.
Według nich, ale z drugiej strony, kurczę, ja nie miałam z kogo zrobić gwiazdy. I takie czułam pokrzywdzenie, skrzywdzenie, bo nie należy do osób nie dzielących się przestrzenią w mediach. Mhm. Nie mam takiego poczucia też o sobie. I wiesz, i reudostępniam, lajkuję, jestem aktywna, bo wiem, że algorytmy też to lubią i wiem, ile ktoś jakby w to wnosi, jak używam. Jestem taka sama jak ty, tak? Jak używam czyjejś treści czy inspiracji, zawsze o tym mówię, zawsze o tym mówię tej osobie. Oznaczam, jeżeli trzeba oznaczyć. Jakby, no, wiesz, no, wykorzystuję ten moment, w którym jestem, do tego, żeby inni też tu byli. Pewnie. Nie mam takiego poczucia, że tego nie robię właśnie, wiesz. Ja znam, też już znasz na pewno mnóstwo media influencerów, którzy tego nie robią. Robią wręcz przeciwnie, no. Mhm. Więc tutaj czułam to skrzywdzenie, nie? Że ja jednak z chęcią bym opowiadała o kim innym. No chciałam powiedzieć, no nie wiem, może też mam to, ja zresztą też mam ostatnio, wiesz, ten wywiad w Onecie wyszedł, ten wywiad jeszcze w Gazecie Wyborczej też wyszedł taki wywiad. Gdzieś tam jeszcze wywiad, w sensie takie te o mnie. Ja też tego, tak wiesz, z jednej strony to robię, a z drugiej strony taki, wiesz, tak jak u ciebie jestem, to też się czuję, jak wiesz, że ręce mi się pocą, że za dużo o sobie mówię. Nie mów już tyle, przestań, mówcie o czym innym. Ale z trzeciej strony lubię o sobie mówić, bo kto nie lubi o sobie mówić? No znajdź, tak naprawdę, no tak wiesz, tak wewnętrznie, no każdy chce być trochę gwiazdą przez chwilę.
No pewnie, ale wiesz, zobacz w jakim my kontekście też mówimy o tym. To...
Ale ty mnie lubisz.
No tak, oczywiście.
Będziesz zawsze bronił.
No to prawda, no i jakby po to tu jestem, prawda? Żeby ci dać do zrozumienia, że ty o tym mówisz naprawdę w takim ważnym i edukacyjnym stylu. Przy okazji mówisz o rzeczach ważnych, które wydaje mi się, że czasami właśnie w internecie są... No, niepotrzebnie eksponowane, czy właśnie ci ludzie, którzy są głośniejsi, są zazwyczaj mniejszością. Mm-hmm. I wiesz, i wydaje mi się, przyszło mi do głowy teraz, jak o tym mówisz, że na przykład na tego typu konferencji, mogę się mylić, prawda? Wrzucisz na przykład tego typu post i dostaniesz 3 właśnie takie komentarze krytykujące od tej świętej trójcy, która gdzieś tam siedziała. Podejrzewam, że wrzucasz taki post przed albo po wystąpieniu na psychodietetyce i dostajesz 36 pozytywnych komentarzy z podziękowaniami, jak to super było ciebie posłuchać, poznać cię i fajnie, że o tym mówiłaś. Mhm. I to jest też ta różnica właśnie tej grupy odbiorców.
Tak, no jest, tak. Myślę, że to co mam powiedzieć? Tak, zgadzam się z tym, co mówisz.
No bo to w taki sposób wydaje mi się też funkcjonuje. Jak rzucisz ten kij w mrowisko, no to zobaczysz, kto się odezwie i co się odezwie, tak? Dobrze wiesz, jak wrzucasz jakiś konkretny temat do sieci i już możesz podejrzewać, kto się odezwie. No. Możesz podejrzewać, kto skomentuje tak. I kto będzie, wiesz...
I w jakim rytmie i tempie to skomentuje.
Dokładnie.
To. Nie? Trochę tak jest tak. Tak sobie myślę, wiesz, ta redaktorka Paulina, która miała ze mną ten wywiad w Onecie, ona długo mnie już, od jakiegoś czasu mnie właśnie obserwuje i ona to poprosiła, czy mogłybyśmy o tym hejcie porozmawiać, a akurat mnie dopadła w takim momencie totalnego kryzysu. Ja do niej mówię, słuchaj, no nie, bo ja w ogóle nawet myślę o tym, żeby te konta wszystkie pozawieszać. Wtedy w Maroku byłam.
Tak.
Tak sobie to wymyśliłam. Ja mówię, pozawieszać te wszystkie konta, w cholerę to rzucić i w ogóle przestać, bo po co, bo za dużo mnie to wszystko kosztuje. I ona do mnie powiedziała wtedy takie zdanie, wiesz, ona do mnie mówi, no rozumiem cię totalnie, twoje zdrowie i twoje samopoczucie jest dla mnie ważniejsze. Wiadomo, że zależy, i to było dla mnie tak fajne. Ona mówi, wiadomo, że zależy mi, bo ty zawsze masz takie wypowiedzi, które się zawsze niosą, więc dla mnie to jest bardzo super, bo mi się to klika.
Tak.
Ale ona mówi, ale ja totalnie podążę za tobą. Jak będziesz gotowa, zapytam cię za 2 tygodnie. Jeśli będziesz gotowa, to wrócimy. I bardzo też delikatnie mnie faktycznie po tym czasie zapytała, a ja sobie wtedy pomyślałam, a w sumie kogo ja mam chronić? No bo wiesz, jak ja bym tego nie powiedziała, co powiedziałam w tym Onecie, to znowu chronię te wszystkie towarzystwa, które siedzą cicho, te wszystkie zjawiska, które się dzieją, które są patologiczne w sieci. A przemoc lubi ciszę. A przemoc lubi ciszę. I uciszanie ofiar jest taką rzeczą, którą wszyscy lubią robić. Wyśmiewanie, obśmiewanie, dewaluowanie i tak dalej. To jest taka rzecz. I sobie myślałam, dobra, jak już tak tyle razy o tym mówiłaś, to czemu nie powiedzieć? A Paulina jest fajna, Wójtowicz, więc zróbmy to.
A wiesz, ale ja też rozumiem teraz, dlaczego mówisz, że niektórzy mogą tak bardzo nie lubić tego słowa ofiara. Bo wtedy przy tej przemocy, o której wspomniałaś, to ktoś z ciebie robi ofiarę, a to już nabiera innego znaczenia. Jestem ofiarą, a robię z siebie ofiarę. Mm-hmm. Prawda? I wtedy bardzo łatwo jest, tak jak powiedziałaś, nie? Że to wyśmiewanie, takie obśmiewanie tego, co ty czujesz i co się dzieje, to nie stawia już ciebie w roli ofiary, tylko z osoby, która robi z siebie ofiarę. Prawda?
Tak. Już sama sobie winna, nie? Trochę, bo tak też tak jest. I też to taka myśl, która mi się zawsze też w tym jeszcze pojawia, wiesz? Że to, kurde, co tutaj zgrywasz właśnie ofiarę?
No, mamy to.
Tak, a sama do tego doprowadziłaś. No kurde, czym doprowadziłam? Że chcę powiedzieć, że aborcja jest, powinna być wyborem, a nie powinien być zakaz czy nakaz? No kurde, co? No tym? Albo że mówię, że to jest patologiczne, czy tamto jest patologiczne w rozumieniu zachowań w danych środowiskach. No ja nie należę do osób, które, nie wiem, zawsze będą chronić wszystkich lekarzy i lekarki, bo sama jestem lekarzem i lekarką. Jak jest jakaś patologia, to nagłaśniam. Jak nie ma patologii, to nie nagłaśniam. I tyle. Też było bardzo ciekawe, co Paulina powiedziała, bo ona tak opublikowała ten wywiad, on się tam zaczął faktycznie bardzo dobrze klikać. Tam wylądował na tej głównej Onecie, na Onecie i długo był. Ona też tak była urocza, bo ona jeszcze trochę zamieszania będzie, mam nadzieję, że wszystko jest u ciebie okej. A to też świadczy o tym, jakim my już, wiesz, wszyscy jesteśmy przewrażliwieni na to, co się dzieje i że jak się narażasz, jak jesteś w ekspozycji, to natychmiast już wiadomo, że będziesz butowany. No, jakie to jest myślenie, zauważ, że ona też takie natychmiast ma. I ona tak, ale czekaj moment, bo my tak piszemy w tym wywiadzie, to Paulina mówi, że ty się tak wystawiasz, że ty tak o sobie mówisz, że ty taka jesteś widoczna w tych mediach, a Paulina mówi, a my naprawdę rozmawiamy o prywatnych rzeczach, tak generalnie. I ona, a ja nawet nie wiem, jakiej płci masz dziecko, czy ty masz męża, czy nie masz męża, czy ty z kim żyjesz, czy ty z nikim nie żyjesz, ja nic o tobie nie wiem prywatnie, kompletnie nic o tobie nie wiem.
Tak.
Ja tam, oczywiście ja jej wtedy powiedziałam, bo ja tego jej nie mówiłam, nie dlatego, że tam chowam coś, wszystko w swoje tajemnice, ale ja wiesz, ja o takich rzeczach w ogóle nie mówię. Tak jak byłam w Maroku, to też byłam sobie w tym Maroku sama ze sobą, a tylko tam znajomi widzieli moje zdjęcia i tam wysłałam, bo nie uważam, że wszyscy ze wszystkimi, ja też nie umiem tego robić. To jest inna sprawa, że nie mam tej podzielności. Ja wolę być w miejscu, niż dzielić się na bieżąco w storiska, bo ja tego nie umiem po prostu, wiesz. Ale to nie wynika, że jestem, i to nie jest też, że jestem lepsza czy gorsza od kogoś, tylko ja po prostu tego nie umiem. Jestem stara rocznikowo, jestem z 80 roku, więc pamiętam, co to jest Prodish i wiem, co to jest Commodore C64, więc jakby jak jestem w danym miejscu, to w nim jestem, a potem dopiero się dzielę zdjęciami, jak wrócę i wykonam odbitki, rozumiesz?
No ale wiesz, to a propos tego, o czym mówiłaś w naszej poprzedniej rozmowie, o tym, że twój syn na przykład uczy cię uważności, że jesteś mało uważna przez to, jak musisz być bardzo uważna, na przykład podczas sesji w gabinecie, czy podczas wizyt i wiesz, i przyjmując pacjentów. Więc ja myślę, że to jest w ogóle jakby genialny sposób. To akurat się dzieje pewnie, tak jak mówisz, trochę przypadkiem, bo nie umiesz, tak?
Tak.
Ale z drugiej strony właśnie robisz coś chyba dla siebie najbardziej takiego terapeutycznego, bo wtedy możesz faktycznie
być.
Być. Mm-hmm. To tak jak kiedyś, wiesz, Robin Williams mówił, że to przy okazji właśnie jakiegoś stand-upu jeszcze jak żył, że wiesz, że dzisiaj są telefony komórkowe i wszyscy nagrywają stand-upy, wszyscy oglądają, a kiedyś było inaczej, bo kiedyś po prostu opowiadałaś ludziom, co widziałaś.
No właśnie.
To też było fajne.
Też, ale jakie to w ogóle jest tak, a propos psychoedukacji, opowiadanie, jakie jest poznawczo rozwijające, jak wiele rzeczy trzeba poruszyć w tym swojej głowie, żeby ci opowiedzieć to w taki sposób, żeby ten ktoś faktycznie w tym był.
Mhm. Ile to od ciebie też uważności wymaga w pierwszym miejscu. To jest tak zwana metoda nauki nauczyciela. Matylda to zawsze uwielbiała robić z nami na SWPS, jak właśnie wspólnie się przygotowaliśmy do sesji.
Tak, słyszałam, że Matylda wszystkim pomaga zawsze.
Tak. Ona tak. bo my też ją jakby, ona w jakiś sposób się wybrała, ale my też ją później jakby uznaliśmy za niekwestionowaną nauczycielkę, prawda? Ale ona, wiem, że robiła to też samolubnie, bo to jest tak zwana właśnie metoda nauczyciela, tak. Prawda? Tak. Uczy nas, a przy okazji uczy siebie.
Tak. Tak, i zresztą ona też o tym mówi, że to tak, tak jest. Tak. Tak. To oczywiście, że tak, tak. Matylda, czyli Sigrita.
Tak. Jest... Po raz kolejny cię pozdrawiamy.
Tak.
Ile pozdrowień.
Ty, ona chyba tego nie słuchała.
Trzeba jej wysłać.
No, ja już drugi raz o niej mówimy przez kolejną godzinę.
Tam powiedzieliśmy, że ją kochamy, ty ją pozdrawiamy. Tak. Spędziliśmy minutę, ona nie wie. Ty jej wyślij odcinek, ja też jej wyślę odcinek. Tak. Dzisiaj zróbmy to.
Każdy niech wyśle jeden.
Tak, zrzucimy na nią. A nie, bo dzisiejszy dopiero za tydzień będzie. To wróćmy jej tam też, miała czas, żeby przesłuchać.
Tak, właśnie. A potem ją odpytamy. Zrobimy jej test.
Metodę nauczyciela.
Zrobimy jej test, tak. Czy uważnie słuchała.
Tak. Zaraz ja ci zrobię test, wiesz, bo jeszcze cię czeka.
O Jezus Maria.
Sprawdzenie wiadomości z ostatniej rozmowy.
O Boże.
Ale przepraszam, bo rozmawialiśmy o tobie właśnie o tych...
A możemy już nie rozmawiać o mnie.
O syzyfowej pracy i tak dalej. Wiesz, ja w ogóle jak czytałem ten artykuł, tak sobie zapisałem to hasło syzyfowa praca, żeby tak to podkreślić, bo... jakoś tak poczułem, że jak właśnie mówiłaś o tym, nie? Że tak już czasami się wydaje, że po prostu pchasz ten kamień i wiesz, i to tak, wiesz, ten kamień spada i ty znowu wracasz i znowu go tam pchasz i tak dalej. Może i tak, ale wydaje mi się, że nie robisz tego dla siebie tylko. W takim sensie, że wiesz, że nie robisz tylko tego dla... Źle to powiedziałem, nie, że dla siebie tylko nie robisz tego bez konkretnego żadnego celu. Nie robisz tego bez jakiegoś przesłania, nie robisz tego bez naprawdę pozytywnych efektów, które zostawiasz i pokazujesz ludziom na lata do przodu. W sensie dużo zmieniasz, ty o tym wiesz, tylko tak czasami pewnie cię dopadają takie...
Frustracje,
takie wiesz, poirytowanie.
My tak gromadnie cierpimy na frustrację w społeczeństwie i myślę, że to też mnie dopadło i tam ta żółć, która się ze mnie wylewa, to właśnie to, że po prostu tak ogólnie jest szaro, buro i źle,
tak.
Więc jakby to też ja też wtedy przez ten pryzmat złych doświadczeń swoich własnych tak zaczynam rzutować i wszystko zaczyna być szaro, buro i złe. No przecież widzę tak naprawdę, jak tak się zastanowić, to widzę mnóstwo rzeczy, które się zmieniło na przestrzeni, zresztą o tym rozmawialiśmy poprzednim razem.
Tak, tak.
Ile się zmieniło.
Ostatnie dwie dekady.
Tak, i to przecież ogromnie się zmieniło, naprawdę ogromnie. Już ta, jak też zapytałam, jaki jest obraz swoich obserwatorów, jaki oni mają obraz tej psychiatrki, psychiatry, taki fizyczny obraz, jak oni sobie wyobrażają, jak słyszą słowo, że ktoś jest psychiatrą, psychiatrką, ten archetyp psychiatrii, no to oni zaczęli wszyscy... Chciałam, że są popsuci przeze mnie, bo wszyscy zaczęli pisać osoba kompetentna z wiedzą na temat psychiatrii. Ja mówię, no ekstra, pomogliście mi, no kurde. Za dobrze was i wtedy tak, nawet takie story opublikowałam. Ej, wy jesteście jednak niemiarodajni, za dobrze jesteście wyedukowani. Tak. Więc jednak coś chyba edukuje. Coś jednak się dzieje dobrego. Oczywiście internet zakrzywia. Kurczę, ta masywność tego i to zafałszowanie, właśnie tą dezinformacją też zakrzywia to widzenie, no bo jak boty zaczynają pisać coś, no to zaczyna się pojawiać 100 komentarzy, które mówią, to tak nie jest, to tak nie jest, to tak nie jest, to tak nie jest. No to jak 100 osób mi to powtarza, to zaczynam wierzyć, że to tak nie jest, nie? A to nie jest do końca prawda i realność. I to też jest ważne, dziękuję, że mi o tym przypominasz.
Ty ostatnio napomniałaś mnie, że ja robię dużo, prawda? I żebym nie mówił, że nie mam wpływu na to, żeby zmieniać to środowisko, kiedy jak ci opowiadam o tym, że psychologowie mają ból dupy, że trenerzy mentalni na przykład wchodzą i mają, wiesz, 100 000 obserwujących na Instagramie i wielu klientów i sprzedaż na poziomie XYZ, a oni nie, prawda? No. A oni robią terapię za ileś tam, prawda, jakaś najniższa kwota gabinetowa i...
65 za godzinę.
Na przykład, prawda?
No.
Jeszcze brutto.
Tak.
Prawda? Więc w ogóle ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko jak nawet byś zobaczyła sobie na swoją grupę odbiorców, patrzysz czasami jakby jaki ludzie w jakim wieku na przykład cię obserwują? Sprawdzałaś to jakoś niedawno?
Dlatego, jedyne co patrzę, czy kobiety, czy mężczyźni, bo to jest jedyna statystyka, która jest fascynująca,
no
bo
co?
81% kobiet, nie, 89% kobiet, 11% mężczyzn.
To jest, ja mam pół na pół.
Masz pół, bo to no tak. w sporcie jesteś, więc...
Tak.
Znaczy to moje mniej więcej odpowiadają statystykom Instagrama, bo statystyki Instagrama są takie, że użytkowniczek jest 75%, tych deklarujących się osób jako kobiety jest tak. 75%, więc jakby, no trochę to tak się, u mnie się to tam trochę sprawdza. Aczkolwiek ostatnio właśnie się tak przegięło na te kobiety. Myślę, że to wynika z...
Zrobiłaś coś prokobiecego?
Ja robię bardzo dużo prokobiecego. I ja myślę,
ja wiem, ale tak ostatnio takiego, wiesz, łubudu.
No piszę o aborcji. No.
Okej. Okay.
I jakby w tym temacie tutaj działam mocno i bardzo tak intensywnie i to się tak zaczęło zmieniać już przed wyborami, wyborowo, około wyborowo, gdzie wiesz, te wszystkie akcje...
Wyborowo zaczęło się zmieniać.
Wyborowo. No właśnie, wyborczo, tak. Dziękuję, mój błąd.
Ale ja ci poprawiłem, tylko tak wyborowo, wiesz, mi to będzie
A ja po swojemu usłyszałam.
A, dobra.
No.
Wrażliwe ucho.
Tak. W każdym razie, no bo i dużo alkoholu rozmawialiśmy, więc stąd też mi się natychmiast skojarzenia nie takie, które trzeba robią.
No, o Jezu, ale... ja w ogóle nie pomyślałem nie wyborowej.
Nie o tym, no.
Wyborowo, że jakby, jak się mówi, że takie wyborowe czy doborowe towarzystwo, to mi się to skojarzyło.
A, no okej. Okay.
To ja teraz, to ja popełniłem błąd w sumie, bo to nie wyborowo,
nikt nie popełnił błędu. Może załóżmy tak i zostawmy już ten temat. W ogóle wytnij to.
Nie ma mowy.
Wracając.
Tak.
W wyborach robiliśmy akcję Kobiety na Wybory, bo faktycznie kobiety mniejszej liczbie głosowały, więc zależało nam na tej frekwencji i razem z różnymi prokobiecymi instytucjami udało nam się to. Udało nam się to i ja też czuję się matką tego sukcesu, bo tak, też brałam w tym udział i też pilnie nawoływałam do tego, żeby głosować i naprawdę nie chodziło mi już o to, na kogo, tylko żeby w ogóle głosowały kobiety, bo to jest mega istotne, żebyśmy się nauczyły tego kurde głosu, bo wciąż tak nie do końca w to wierzymy, że to coś zmienia. Więc,
a tak, zmienia.
Zmienia.
A ogrom. Zmienia.
No tak, teraz mówię zmienia, wyplułam z siebie jakieś artykuły rzewno płaczące, nic się nie zmienia, ale też mam do tego prawo, koniec, kropka.
No pewnie, nawracasz się dzisiaj pod koniec lutego, nigdy nie jest na to za późno, ale ta grupa wiekowa, dlaczego cię o to zapytałem, bo ja analizując na przykład to, kto mnie słucha, no słuchałem mnie na przekrój tych grup wiekowych oczywiście od 18 do prawie 60 roku życia, jak sobie patrzę na statystyki tego podcastu, ale dwie wyróżniające się grupy to jest 25-34 i 35-44.
U mnie tak samo, teraz sobie przypomniałam statystykę.
No to tak powiedzmy, takie grupy wiekowe. No i jak rozmawiamy o tym wszystkim, to właśnie ja mam wrażenie, że trochę jest mniej, bo trzecią grupą wiekową są takie 17-25 chyba, czy tam 17-16-24, nie pamiętam.
To u mnie te wyższe są, te 40 coś tam.
No jednak u mnie pewnie jeszcze trochę jest właśnie tych takich młodszych być może właśnie sportowców też i ludzi w takim wieku, wiesz, późno
licealnym, wczesno. Nie, w ogóle nie ma znaczenia, że jesteś dekadę młodszy ode mnie, na bank, nie?
Nie.
Na bank, no.
To tylko PSL, ale chodzi mi o to, że to są grupy, które prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu, dzięki takim rozmowom jak nasze, kształtują obraz właśnie tego, czym jest w ogóle psychiatria, jak wygląda taka praca, czym jest to środowisko, pomijając oczywiście odchylenia standardowe, czyli ktoś ma w rodzinie, na przykład, nie wiem, rodzice, mama jest psychiatrą, tata, czy na przykład lekarze mają, wiesz, to już jakieś zdanie mieli wcześniej wyrobione. Jakie? No to różnie bywa, no, prawda?
Różnie bywa.
Ale chodzi o to, że my poniekąd, no nawet taką rozmową, cały czas rozmawiamy, kręcimy się wokół psychoedukacji, choć dzisiejszy odcinek nie ma takiego jednego kierunku i to też jest okej, okay, prawda? To wydaje mi się, że pozwalamy zapisywać czystą kartkę, dlatego to nie jest syzyfowa praca. To też chciałem podkreślić, nie?
Że na przykład... Bardzo ci dziękuję, bo to mądra uwaga, cenna.
No nie? Jakby spojrzeć na te grupy wiekowe. No to oni nie mogą mieć tego obrazu. No jakby ja w wieku 25 lat też nie miałem pojęcia, czym jest psychiatria. Prawda? Naprawdę, pomimo tego, że interesowałem się psychologią, czy jeszcze jako zawodnik, sam szukałem odpowiedzi na wiele te nurtujących mnie odpowiedzi, ale to raczej właśnie w psychologii sportu, prawda? W takiej psychologii wykonu sportowego, aktywności fizycznej. I totalnie zero pojęcia o psychiatrii właśnie, jak to działa, że to, wiesz, że to można odczarować to tabu, czy o psychoterapii, tak jak rozmawiamy, więc absolutnie wydaje mi się, że to jest niezwykle ważna i potrzebna praca, w żadnym wypadku syzyfowa.
No widzisz, i to jest tak jakby klamrą się domyka to, co powiedziałam, że trzeba chodzić na konferencje, to można tak rozszerzyć, że trzeba rozmawiać z ludźmi. Trzeba rozmawiać z ludźmi, bo czasami się zapomina i ja też, tak. Wiesz, o wielu rzeczach już zapominam i widzę je zupełnie inaczej, no bo żyję sobie w jakimś tam swoim własnym świecie, swojej własnej bańce, którą sobie zrobiłam, stworzyłam w głowie i to, co teraz powiedziałeś, jest takie dla mnie, no, bardzo ci dziękuję. To chciałam powiedzieć. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo proszę. To jest, nie, to jest nie, też niesamowita wartość dla mojego podcastu, więc chciałem to podkreślić.
Co tu się wydarza?
Słuchaj, a teraz... Żeby podkreślić wartość tego, ja mam do ciebie...
Coś złego. Albo nie mów. Właściwie dlaczego trzeba coś złego powiedzieć?
Nie trzeba. Słuchaj, poważne pytanie, bo to jest właśnie z tej grupy, o której przed chwilą ci powiedziałem, bo tutaj w tej mojej takiej małej ankiecie pojawiło się kilka pytań. Widziałem wczoraj, że chyba ta sama osoba, chyba że to zbieżność, zadała pytanie o leki SSRI. A planowanie w ciąży w niepłodności. Coś widziałem, że u ciebie się pojawiło i odpowiadałaś na pytanie u siebie na stories. Nie wiem, czy to nie była ta sama osoba, bo pytanie...
Nie wiem, bo to nie było u mnie pytanie. To było pytanie u koleżanki doktora Sztangi, Anki... Kurde, wyszła za mąż i mi zrobiła psikusa. I teraz powiem mi stare nazwisko, u Anki Parzyńskiej.
Okej. Okay. Ale mimo wszystko...
Orawiec.
Okej, okay. Ale to pytanie było bliźniaczo podobne, więc nie wiem, czy to jest jakaś osoba, na przykład, która obserwuje ciebie i wiesz, i obserwuje również tą Anię, bo dosłownie zapytała o to samo, prawda? Czyli te, konkretnie o leki SSRI i planowanie ciąży w niepłodności. Ale u ciebie się pojawiła wczoraj odpowiedź chyba na to, prawda?
Tak, że można. Tak, że można, że trzeba, że leki jakby są bezpieczne i dobrze tolerowane.
Okej, okay. A kolejne pytanie, i to jest właśnie pytanie z tego pokolenia, z tych grup takich młodych, pomiędzy jednym a drugim. Jak wyjść z samookaleczania? Padło takie pytanie właśnie w tej ankiecie i dlatego myślę, że właśnie, wiesz, tu to jest potwierdzenie, że jest potrzebne. To skoro psychiatrce zadają takie pytanie, prawda?
No, to jest bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że samookaleczenia mają formę nawyku. I to jest... I tak należy traktować... Ja bym tak traktowała samookaleczenie jako nawyk. I jak każdy... Nawyki mogą być fajne i niefajne. I ten nawyk jest po prostu ryzykowny i nieestetyczny i niezbyt bezpieczny. Więc należałoby go zlikwidować, a jak zlikwidować, to tu akurat zawsze behawioralno-poznawcza terapia jest najlepsza w tym wypadku i jest najlepszym rozwiązaniem. I to samo okaleczenie spełnia funkcję, no raz, że nawyku to jest tak jakby wtórnie, ale pierwotnie, no to zawsze ono występuje po to, żeby sobie pomóc w regulacji napięcia.
Tak.
I widocznie coś tam takiego się dzieje, to już jest taka praca bardziej psychodynamiczna, analityczna do tego, żeby znaleźć, dlaczego, skąd się, dlaczego nie umiem, dlaczego nie potrafię, dlaczego potrzebuję w ten sposób regulować emocje, a nie inaczej. I to jest ta jedna część, którą należy wykonać, ale żeby to wykonać, no, należy trochę sobie zdjąć tego poczucia winy, że się to wykonuje, więc najpierw ta taka praca behawioralno-poznawcza nad tym nawykiem i nad znalezieniem sobie trochę innych sposobów. I tutaj psychoterapeuci mają różne pomysły co do tego, co zalecają. Na przykład noszenie gumki recepturki i zamiast właśnie samookaleczanie się narzędziem ostrym, no to wiesz, w ramach takiego, bo nie da się tak, to jest tak zwany program redukcji szkód. Nie da się. Są osoby, które po prostu nie umieją tak do zera nagle zrezygnować z czegoś, więc trzeba...
Ale to chyba jak ze wszystkim.
No
nawykowo,
tak, prawda? Tak, ze wszystkim. I tutaj, ale wiesz, długo tak nie było. Długo tak nie było i ja jeszcze pamiętam moment, w którym zaczynałam psychiatrię, no to wtedy, że likwidować do zera. No i tak się skończyło, że ilość nawrotów 80%, 90%, bo sobie wymyśliliśmy likwidowanie do zera czegoś, czego się nie da zlikwidować do zera. Więc tak, taka odpowiedź na to pytanie.
Okej. I jeszcze jedno pytanie, które też mi się wydaje tutaj, być może wskażesz chociaż tą początkową drogę, bo wydaje mi się ciekawe, czy diagnostyka ASD u dorosłych jest skomplikowana? Czyli mówimy tutaj o Aspergerze, tak? Mówimy o spektrum autyzmu?
O spektrum autyzmu, teraz tak powinniśmy mówić, aczkolwiek jak to się nazywa, to chyba o tym mówiłam ostatnio, że nie wiemy, bo nie ma oficjalnego tłumaczenia ICD-11 i dopóki oficjalnego tłumaczenia nie będzie, nie będzie całej reszty, a w przypadku ASD akurat potrzebujemy całą resztę, czyli orzecznictwa i ustawodawstwa, które się musi zmienić za tym. Mhm. A dopóki nie będzie oficjalnego tłumaczenia, to nie ma szans na to, żeby zmienić tamtą całą resztę. Więc to jest taka śmiesznotka, bo mija już 2 lata od wprowadzenia ICD-11. Oficjalnego tłumaczenia wciąż nie ma. Bo ja nie wiem, co to znaczy ASD. Ja nie wiem.
Może Asperger syndrom?
Nie ma Aspergera, bo Aspergera ze względu na to, że bardzo dużo się diagnoz myliło i było tych misdiagnoz takich, tych nietrafionych.
Tak.
I ze względu na bliskość tych objawów uwspólnili to w Autistic Spectrum Disorder.
Okay.
Tylko ja nie wiem, co to znaczy. Bo dopóki nie ma oficjalnego stanowiska konsylium u nas, tych ludzi, którzy się tym zajmują, ja nie mam, nie jestem uprawomocniona do tego, żeby to, bo to może być zaburzenia w spektrum autyzmu albo zaburzenia ze spektrum autyzmu.
A to są?
Wbrew pozorom, może to wyznaczyć coś innego.
No tak, tak.
Jest to różnica. No to po prostu nie ma oficjalnego tłumaczenia. Jak nie ma oficjalnego tłumaczenia, to obowiązuje nas nomenklatura angielska. Autistic Spectrum Disorder, a co to znaczy? Jeszcze tego nie wiemy. I czy to jest skomplikowana diagnostyka?
U osób dorosłych szczególnie.
Wiesz co, powiem ci tak, niewielu psychiatrów tych ogólnych zna się na tym, czuje to. My w ramach naszego szkolenia mamy mało tego zakresu, w ramach szkolenia specjalizacji z psychiatrii. Nie mamy tego tak dużo, więc jak ktoś jest dociekliwy i się sam doszkala, no to on faktycznie ma tą łatwość stawiania tych diagnoz i potrafi to robić szybko, sprawnie i sensownie. A są osoby, które potrzebują do tego bardzo dużej ilości dodatkowych osób, które pomagają, czyli tam właściwie psychologicznych testów różnego rodzaju, innych konsultacji i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, też nie ma jednoznacznych kryteriów, co powinno być, kto powinien uczestniczyć w takiej diagnozie. No, jest jakby zalecenia, które mówią, że u dzieci to powinien być ten, ten, ten i ten. No, a u dorosłych to już w ogóle nie ma takich zaleceń. Teoretycznie, w czystej teorii, sam psychiatra na jednej wizycie jest wystarczająco kompetentną osobą do tego, żeby to postawić i powinien to umieć. W praktyce, ze względu na to, że jakby dopiero zauważyliśmy, że jednak się z autyzmu nie wyrasta. I z ADHD się jednak nie wyrasta. I to tak magicznie po przekroczeniu 18 roku życia nie mijają zaburzenia neurorozwojowe. Ta magia się zadziała. To niewiele osób ma te kompetencje jeszcze do tego. I nie czuję się pewniej. Ja wolę, żeby specjalista odesłał do kogoś, kto się czuje pewniej, niż żeby się zabierał za coś, czego nie rozumie, nie ma doświadczenia. No i właśnie tego czucia nie ma, bo też trzeba mieć to czucie.
Jasne. Dzięki.
Do tego. Proszę.
Dzięki za to i dziękuję ci po raz drugi, że znalazłaś czas w tym jakże zapracowanym dla siebie okresie.
Właśnie teraz coraz mniej, wyhamowujemy.
I mam nadzieję, że teraz jak zaparkujesz, po jeszcze jednej rozmowie, jak wspomniałaś, którą masz zaplanowaną, to postawisz właśnie bardziej na siebie i może przy okazji sobie nadrobisz, obejrzysz Staca, obejrzysz Lot nad Kukułczym Gniazdem.
Ach, ta jakiś jest! Nie obejrzałam tego, ale oglądam teraz serial Rekruta. Bardzo lubię ten serial, muszę ci powiedzieć. Znasz Rekrutę? Bardzo fajny serial, bardzo ciepły serial. Wbrew temu, że jest o pracy policji i tak dalej, super ciepły serial, bardzo ci polecam, bo ten gość mi bardzo ciebie przypomina. On w ogóle nie jest do ciebie podobny fizycznie, to w ogóle zero. Życiowo i doświadczeniowo jeszcze większe zero podobieństwa, ale macie coś w sobie w podejściu do ludzi, do tego takiego widzenia świata w takim ciepłym, empatycznym sposobie, więc polecam ci chociaż jeden odcinek, żebyś sobie zobaczył. Ten główny bohater, Nolan, jest po prostu, jest cały ty.
Super, no mam nadzieję, że to komplement.
Tak, no dlatego to oglądam, bo mi to dobrze terapeutycznie robi ten serial.
Jak pisemno rozmawiam.
No tak, tak, ja w ogóle bardzo terapeutycznie odbieram przychodzenie do ciebie, więc nie wiem, czy nie powinieneś mnie szczarżować za to, że tu przychodzę.
Czyli trzecia rozmowa się szykuje za horyzontem, jak odpoczniesz trochę.
A, trzecia, czwarta, piąta, może co tydzień zacznę się do ciebie chodzić.
Nie, co, bo wymyślimy jakiś nowy podcast.
No, tam w ramach wyhamowywania, nie?
Nie, ale to dobrego odpoczniesz. Ale tak naprawdę dziękuję ci za te nasze dwie rozmowy już teraz przy okazji.
Ja też bardzo dziękuję.
I dziękuję za to, co robisz dla całej tej sfery psychoedukacyjnej, bo naprawdę robisz dużo i to nie jest twoja praca. Także wielkie
bardzo
dzięki.
Bardzo dziękuję. Teraz się czerwienię. Na szczęście mam duży makijaż, więc tego nie widać, ale się czerwienię, bo tak, dziękuję.
Tak, dziękuję. I do usłyszenia, zobaczenia. Cześć.
Cześć.